zabija trzech policjantów. Trzech policjantów traci życie tam
z rąk wartownika.
Tak, tak. Jest to człowiek, który jak do tej pory w Polsce zabił największą ilość policjantów. Czym się różni dowódca od kierownika, naczelnika, nawet komendanta? Wiesz, czym się różni dowódca?
Wolę nie strzelać.
Bo dowódca w pewnym momencie może kazać wykonać zadanie, które wiąże się z olbrzymim ryzykiem, nawet narażenia życia lub zdrowia. I teraz uwaga, to nie był moment, w którym ten wartownik w Sieradzu strzelał tam do nas. To nie. Wiesz, kiedy to było? Jak miałem oddać pierwszy samodzielny skok ze spadochronem. Nie na linę, nie z instruktorem, tylko sam. Miałem wyskoczyć z samolotu, sam ułożyć się odpowiednio w powietrzu, pociągnąć za klamę, otworzyć spadochron. Byłem święcie przekonany, że się zabiję. Nie ma bata.
Doktor Łysy, cześć.
Cześć. Ale z tych doktorów, którzy nie leczą. Mogę zbadać, ale nie wyleczę.
Możemy na chwilę wrócić do tego, że mówisz, że nie lubisz siebie oglądać. Z tego, co słuchałem różnych podcasterów, to oni też tak mają. Ja osobiście też nie oglądam swoich podcastów, zresztą to by było bardzo dużo czasu, ale chyba większość osób tak ma, że po prostu nie lubi siebie oglądać, że to jest takie trochę niekomfortowe, zwłaszcza jak jesteś perfekcjonistą i oczywiście widzisz te wszystkie rzeczy, które zrobiłeś nie tak, a wolałbyś zrobić inaczej.
Tak, to jest bardzo denerwujące i cieszy mnie, że nie jestem odosobnionym przypadkiem.
Tak, zdecydowanie nie jesteś odosobnionym przypadkiem. Zanim zaczniemy, powiedz jeszcze ludziom, czym się zajmujesz i czym się zajmowałeś.
Przez 26 lat byłem policjantem, a teraz zajmuję się po prostu bezpieczeństwem.
Policjantem w jakich zakresach?
Zaczynałem od służby patrolowej, później pełniłem służbę w Wydziale Kryminalnym w sekcji pierwszej, tak zwanej sekcji pierwszej, czyli zajmującej się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, czasem potocznie nazywanej sekcją zabójstw. Później pełniłem służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, zanim jeszcze powstało w ogóle Centralne Biuro Śledcze. W pierwszych latach Centralnego Biura Śledczego tam właśnie pełniłem służbę, a ostatnie kilkanaście lat mojej służby spędziłem w pododdziałach antyterrorystycznych policji.
Mhm. I tam doszedłeś też do pozycji dowódcy.
Tak, tam, tam zostałem dowódcą jednostki. Najpierw pododdziału antyterrorystycznego w Łodzi, a później Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Mhm. Może cofnijmy się trochę do początku. Jak zastanawiałem się w ogóle skąd, bo z tego co czytałem w książce, którą mi podesłałeś, to miałeś iść do wojska i trochę chciałeś uniknąć tego wojska. I pierwsze pytanie to dlaczego chciałeś uniknąć wojska?
No przede wszystkim musisz zrozumieć ile ja mam lat.
Mhm. Ile masz?
Dużo. W porównaniu z tobą to dużo. Zdaję sobie, coraz bardziej zdaję sobie z tego sprawę, chociaż dla mnie nie jest to takie oczywiste, ale spotykając się z takimi osobami jak ty, zdaję sobie sprawę, że mam już kilka lat i mogę opowiadać o czasach, których chociażby ty nie jesteś w stanie znać ani pamiętać. Mhm. Ja maturę robiłem w 1990 roku.
W 1990. Ja no, się urodziłem w 92.
No właśnie. No to w pewnym sensie daje to odpowiedź na twoje pytanie. To były zupełnie inne czasy. Mhm. Wtedy zasadnicza służba wojskowa, bo wtedy była obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa, trwała 2 lata. Mhm. I umówmy się, że no, młody chłopak kończący technikum no tak średnio chciał spędzić 2 lata w koszarach. Tym bardziej, że wojsko polskie wtedy nie wyglądało tak jak dzisiaj. Była zupełnie inna rzeczywistość i nie uśmiechało mi się po prostu 2 lata spędzić w koszarach. W efekcie spędziłem 26 lat w mundurze.
Nad tym się właśnie zastanawiałem, jak że z jednej strony chciałeś uniknąć wojska, czyli co, wojsko wtedy miało taką renomę, że po prostu tak bardzo chciało się tego uniknąć i policja była lepszym rozwiązaniem wtedy, według ciebie?
Nie, wiesz co, to w ogóle to opowiadać tą historię, jak to się stało, że zostałem policjantem? Dobrze. Chyba nigdy nie chciałem być policjantem. Nie myślałem o tym, że zostanę kiedykolwiek policjantem. Chciałem oczywiście, jak każdy dzieciak, być strażakiem, leśnikiem, marynarzem. Natomiast ten policjant nigdy mi nie trafił do głowy. Może dlatego, że w czasach mojego dzieciństwa nie było policji, tylko była milicja obywatelska, która była jednoznacznie kojarzona.
To nawet ja kojarzę już.
Większość społeczeństwa. I w momencie, kiedy okazało się, że no jednak po maturze będę musiał iść do wojska, bo wojsko już się wtedy o mnie upomniało, to ja wymyśliłem sobie taki genialny plan, że nie pójdę do tego wojska, do Wojska Polskiego, bo dla mnie to była strata czasu, ale czytałem bardzo dużo książek podróżniczych, i byłem taki wkręcony właśnie w te podróże. Nie mogłem ich realizować tak wprost, bo to nie były czasy, kiedy dzisiaj kupujesz sobie online bilety na samolot i jutro lecisz na drugi koniec świata. W 1990 roku był pierwszy moment, kiedy można było wyrobić sobie tak po prostu paszport, żeby wyjechać z kraju. Wcześniej nie mogłeś wyrobić paszportu. Musiałeś mieć akceptację odpowiednich służb i tak dalej, i tak dalej. A to był taki pierwszy moment. I ja tak nakręcony tymi książkami o podróżach i książkami o Legii Cudzoziemskiej, wpadłem na genialny plan, że zaciągnę się do Legii Cudzoziemskiej. Żeby nie iść do polskiego wojska, chciałem wstąpić do Legii Cudzoziemskiej, bo tam przygoda i tak dalej, zupełnie inne życie. No i wyrobiłem sobie paszport w tym celu, ażeby wyjechać z kraju i trafić do biura werbunkowego. No i chyba na szczęście mój tato ten paszport znalazł w domu u nas. No i po krótkiej, acz bardzo burzliwej rozmowie, no przyznałem mu się, jaki mam chytry plan. No i dopiero on mi uzmysłowił, że zaciągnięcie się do Legii Cudzoziemskiej to jest przestępstwo. I nie będę mógł nigdy wrócić do kraju. No, zburzyło to nieco moje plany.
Twoją wizję.
Moją wizję, tak. Natomiast właśnie tata mówi, słuchaj, nie chcesz iść do wojska, nie pozwolę ci wyjechać i zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Powstała policja, już nie ma milicji obywatelskiej, jest policja. Możesz tam odsłużyć wojsko. Zostaniesz w Łodzi, odsłużysz to wojsko w policji na zupełnie innych zasadach i może w ten sposób będzie można to zrobić.
I unikniesz wtedy też wojska.
Tak, tak. No i ty, wiesz, no, zgodziłem się pod warunkiem, że będę mógł trafić do jakiejś jednostki specjalnej w policji.
Czemu miałeś taką ciągotkę właśnie do jakichś oddziałów specjalnych, nienormalnych?
Bo się naczytałem książek. Bo się naczytałem książek, a że byłem no, raczej dosyć sprawny. Od 8 roku życia uprawiałem sport judo. No to nie byłoby problemów z przejściem selekcji. Tak przynajmniej myślałem i chyba miałem rację. I chciałem robić rzeczy fajne. A poza tym ja tak już mam, że jak coś robić, to jak biegać, to maratony. Jak skakać ze spadochronem, to tylko wysokie pułapy. No i tak jakoś wyszło.
To jak wyglądało w takim razie twoje pierwsze zderzenie z rzeczywistością? Jak zacząłeś pracę jako policjant?
No przede wszystkim to w pierwszym momencie, jak trafiliśmy do jednostki, to wrażenie było takie dosyć słabe, bo to była jakoś jesień, dzień taki dżdżysto pochmurny i stanąłem przed tą bramą koszarową, taką obdrapaną, obskurną. Jeszcze jakieś kruki czy wrony krakały i ja sobie tak myślę, kurde, co ja w ogóle robię tutaj? o co chodzi, ale tak patrzę w bok, stoją tacy sami goście jak ja i tak samo, takie same mają miny nietęgie. Mhm. Mówię, no dobra, no co się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, no i do przodu, idziemy. Tak.
W tej książce napisałeś, że nauczyłeś się, dlaczego się nosi rękawiczki, co było dla mnie ciekawe.
No tak, to, ale to już dużo później, to znaczy dużo później. No, w momencie, kiedy po kursie podstawowym trafiłem na praktyki, zresztą do Warszawy, na Pragę Północ, ale nie tylko, bo i na dworzec centralny na przełomie roku 90 i 91. No, rękawiczki się nosiło dlatego, że dotykało się różnych przedmiotów i osób, które, umówmy się, no raczej do najczystszych nie należały. I tak.
To widziałem właśnie w Warszawie policjantów w takich rękawiczkach i tak się zastanawiałem, ale no, to musi być ciężka robota. Tego to bym nigdy nie chciał robić. Właśnie, żeby musieć chodzić w rękawiczkach i żeby zajmować się bezdomnymi, to musi być naprawdę nieprzyjemna robota.
W ogóle cała służba policyjna jest, nie należy do najłatwiejszych. No przede wszystkim to nie jest praca, to jest służba. Jeżeli przychodzisz do policji pracować, to bardzo szybko się zawiedziesz. To bardzo szybko poczujesz się rozczarowany i będziesz chciał uciekać. Jeżeli traktujesz to jako służbę, jako robienie czegoś więcej właśnie niż praca i odnajdziesz się w tym wszystkim, no to można przetrwać nieco dłużej niż chwilę.
Możesz, nie do końca chyba rozumiem, jak postrzegasz różnicę pomiędzy pracą a służbą.
Za pracę ci przede wszystkim płacą i robisz ją tylko i wyłącznie w określonym zakresie. Od godziny A do godziny B i możesz się z nią nie utożsamiać tak do końca. Oczywiście optymalnym jest, tak znamy to powiedzenie, że jeżeli znajdziesz rzecz, którą chcesz robić z przyjemnością i jeszcze za to ci będą płacili, to nie przepracujesz ani godziny w życiu. Natomiast w przypadku służby to musi być jeszcze głębsze, jeszcze dalej posunięte. Musisz wierzyć w to, co robisz, bo...
W słuszność tego.
Tak, w słuszność tego. Mhm. Pieniądze ci tego nie zrekompensują. Państwo ci tego nie do końca zrekompensuje. Obywatele też nie zawsze. Bo niestety często obywatele traktują policjantów jako przeciwników, a tak nie jest.
Mhm. Tak, ja
a bardzo... przynajmniej nie powinno tak być.
Tak, ja bardzo dużo wiem o tym, jak obywatele, przynajmniej w moim środowisku, postrzegają policjantów, o czym zresztą mi już wspominałeś, że będziesz mi to miał, że będziesz mi to, zapamiętasz mi to.
Tak, zapamiętam. To nie jest tak, że będę miał ci to za złe. Po prostu ci to zapamiętam.
Ale trochę tak jest. Z czego myślisz, że to wynika z twojej perspektywy, że obywatele podchodzą tak, a nie inaczej? Niektórzy obywatele podchodzą tak, a nie inaczej do policjantów.
Po pierwsze, wszędzie na świecie część społeczeństwa podchodzi do policjantów jak do przeciwników. No, siłą rzeczy. Tak? Jeżeli robisz rzeczy złe i ktoś chce cię złapać i uniemożliwić ci to działanie, to wiadomo, że traktowane to jest...
Będziesz go traktował jako wroga.
Tak, jako wrogie działanie. Policja niestety jest utożsamiana jako służba taka opresyjna. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że policjanci wlepiają te nieszczęsne mandaty. Tak? No, to umówmy się, no, nikt tego nie lubi. I trudno jest czasem samemu sobie wytłumaczyć, że zasłużyłem na mandat, a nie mogło się skończyć na pouczeniu. No, tak jest. No. Zgadzam się, w wielu przypadkach mogłoby się skończyć na pouczeniu, ale nie chcę o tym za bardzo się rozwijać na ten temat.
Tym bardziej, że mamy taką kulturę dyskusyjną dosyć i często się ludzie nie chcą zgodzić z jakąś decyzją.
No tak, Polacy potrafią dyskutować, Polacy, my wszyscy mamy taki zaszczepiony wewnętrzny opór przeciwko narzucaniu nam jakiegoś określonego zachowania, prawda, jakiegoś szynelu. Jeżeli ktoś chce nam mówić, jak mamy postępować i co mamy robić, to budzi się w nas ten nasz taki polski czort. A co, ty, nie ma takiej możliwości. No tak, tylko wiesz, i powiem też rzecz, która mnie szczególnie bardzo boli. Nie udało nam się jako społeczeństwu wypracować modelu policji, która byłaby formacją działającą na rzecz społeczeństwa, nawet tą taką opresyjną. Mam na myśli tutaj to, co robią politycy. Mhm. Zawłaszczając sobie właśnie działania policji i mówię tutaj o wszystkich opcjach politycznych. Wszystkich opcjach politycznych. Zauważ, że tak opcja rządząca, jak i opcja opozycyjna wykorzystują działania policji bardzo często do swoich celów politycznych, a tak być nie powinno. Mhm. Tak być nie powinno.
To jak myślisz, że da się to jakoś rozwiązać, żeby nie mieli takiej możliwości?
No, wiesz co, jest kilka możliwości, ale niestety musieliby się to, na to zgodzić przede wszystkim politycy. Oni chyba nie do końca są zainteresowani. To jest przykre. I mówię to z pełnym przekonaniem i z pełną świadomością, no bo na przykład, co stoi na przeszkodzie, żeby komendant główny policji był wybierany przez Sejm na kadencję 5-letnią. Kadencję, która nie będzie pokrywała się z kadencją Sejmu, tylko będzie zahaczała o 2 kadencje. A więc, żeby ci, którzy wybierają tego komendanta głównego policji, zdawali sobie sprawę z tego, że bez względu na to, czy dzisiaj rządzą, czy nie, to w następnej kadencji mogą być po tej drugiej stronie władzy, tak?
Mhm. Okej. Okay. Myślę, że to by w jakiś sposób ułatwiło sprawę, uwolniło tego komendanta od bycia uzależnionym od polityków.
Tak, no musiałoby się stać jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, chociażby na przykład kwestia finansowania policji. Dzisiaj policja jest w pełni uzależniona od tego, jaką część z budżetu dostanie na kolejny rok, na funkcjonowanie. Wojsko nie ma takich problemów. Wojsko wie, że bez względu na to, kto będzie rządził, to dostanie tyle samo. W policji to zależy od tego, jak no, ci, którzy tworzą budżet, ile przyznają na następny rok na funkcjonowanie policji. No to chyba tak...
To jest ciekawe, czyli tak właściwie nie wiecie, czego się spodziewać.
No tak, tak. Komendant główny policji w danym roku nie wie, jakimi finansami będzie dysponował w roku następnym.
To się nie da przecież planować rzeczy w ten sposób.
To, no. Nie szukajmy rozsądku w niektórych rozwiązaniach politycznych, bo nie boję się tego powiedzieć.
Mm-hmm. Mm-hmm. Czy możesz podać jakiś przykład, kiedy według ciebie politycy wykorzystywali policję do swoich celów? Coś czytałem o jakimś angażowaniu się w protesty przeciwko kobietom, ale nie wiem, czy to jest dobry przykład.
Wiesz co, nie chcę tego rozwijać, bo to... no, okej, okay, temat protestów kobiet. I
ja to tylko czytałem na Wikipedii, tak dla jasności.
No tak, więc... ale zobacz, bardzo dobrze podsumował całą tą sytuację jeden z policjantów, który tam brał udział w tych działaniach. I mówi, bo no właśnie, stała policja, tarcze i razem z protestującymi tam politycy pewnej opcji próbowali z tymi policjantami, nie bójmy się to powiedzieć, no jakoś tam walczyć, czy wpływać na ich zachowanie, żeby się wycofali. I ten policjant mówi, ludzie, co wy robicie? Zamiast uspokajać emocje, to jeszcze je podkręcacie, tylko że wiecie, to jest tak, że co kilka lat ci, którzy wydają mi polecenia, się zmieniają i zmieniają się również ci, którzy stoją po drugiej stronie tarczy. My jako policjanci jesteśmy zawsze w tym samym miejscu. Zawsze w tym samym miejscu.
Mhm.
Wiesz, no, to jest bardzo trudny i ciężki. Chyba
nie musimy o tym...
Nie chciałbym o tym rozmawiać, bo... Powiem tylko tak. Słyszałem bardzo dużo słów, które mnie osobiście dotknęły, skierowanych wobec policjantów wykonujących wtedy te działania. Wiele osób domagało się, żeby policjanci odmawiali wykonywania zadań, dlatego że te osoby walczą w słusznej sprawie.
No, w słusznej sprawie tylko dla jednej strony politycznej. A policjanci są bronią wszystkich ludzi. Jakby.
Policjanci mają strzec prawa, a nie sprawy politycznej. Czy jako społeczeństwo chcemy mieć policję, która będzie uzależniała swoje działania od swoich sympatii politycznych? No chyba nie.
No to tak nie może być.
No chyba nie.
Więc wy macie podobnie jak politycy, że zawsze będziecie, w zależności od tego, na jakim procesie jesteście, będziecie znienawidzeni przez jedną stronę.
No i widzisz, i to jest tak, że jeżeli wyraźnie finansowanie i funkcjonowanie policji byłoby oddzielone od wpływów politycznych, to łatwiej byłoby wytłumaczyć ludziom, że policjanci nie reprezentują żadnej opcji politycznej.
Oni się starają zachować porządek.
No tak, no wiesz, żeby zamknąć ten temat. Podczas tych działań związanych z protestami kobiet bardzo wiele policjantek brało udział tam w tych działaniach. One stały tam w tych kordonach i co? I sądzisz? I to były młode dziewczyny, młode kobiety.
Ja widziałem nawet nagrania, jak one się później, jak skończyły służbę, włączały się do tego protestu.
No właśnie. I czy sądzisz, że one wszystkie zgadzają się z tym prawem, które zostało wprowadzone, przeciwko któremu ludzie protestowali? No nie.
Absolutnie. I też nie chciałem czegoś takiego w ogóle sugerować. Tylko mi się przypomniało, że to czytałem na Wikipedii i wywiązała się z tego rozmowa, której nie do końca planowałem.
Kurde, no nie w tą stronę mieliśmy dosłować. Nie tak miała nasza rozmowa wyglądać. Nie wiem.
Mówiłem ci, że będę zadawał pytania, których ci nie zapisałem, ale też nie za bardzo chciałem iść w tą stronę, więc... Nie, to nie była absolutnie moja intencja i też widziałem już, że trochę nie pasuje ci ten temat, także możemy...
To znaczy, wiesz co, ja jestem bardzo emocjonalnie związany nadal ze służbą i zdaję sobie sprawę, w jak ciężkich czasach dzisiaj policjanci muszą tą służbę pełnić. Jest trudno, może nawet dużo trudniej niż w moich czasach. I zależy mi na tym, żeby jednak przedstawiać ten drugi punkt widzenia, żeby to nie było tylko spojrzenie ze strony protestującego społeczeństwa i versus politycy takiej czy innej opcji. No nie, tam jeszcze pośrodku gdzieś są ci policjanci, którzy bez względu na to, która opcja polityczna rządzi, zawsze będą gdzieś tam pośrodku i mają... dbać o to, żeby nikomu się nie stała krzywda. Tak po prostu.
Mhm. Dobra, zejdźmy w takim razie z tego tematu,
dobra.
Bo...
Nie, bo... Dobra. Za grubo poszło. Nie tak miało być.
Przepraszam. Jak chcesz, to możemy to wyciąć. To nie jest dla mnie żaden problem.
Wiesz co, ja się nie wstydzę swoich poglądów.
Ja też chciałbym ci powiedzieć, że ja nie jestem tutaj w żaden sposób od osądzania ciebie albo od atakowania ciebie, tak jak ci mówiłem przed podcastem, więc jak ja ci o czymś mówię, to ja się po prostu zastanawiam nad rzeczami, więc to w żaden sposób nie był przytyk, ale ani...
Nie musisz się tłumaczyć. Jakbym nie chciał, to bym nie odpowiedział. Mhm, ja po prostu, jak słyszę czasem, o łysy, bo ty to czy tamto, właśnie mówisz takie rzeczy. Ja mówię, no tak, tylko że ja to mówię od ponad 30 lat. Mhm. Ja się nie zmieniłem. Jestem taki sam.
Czyli zawsze stałeś twardo jakby za policją i za tym, co reprezentujecie. To masz na myśli?
Tak, tak. A wiesz co, przede wszystkim za takim właściwym zrozumieniem tego, co się wokół nas dzieje. Bo warto się o to pokusić.
Mhm.
I zobaczyć tło, a nie tylko poszczególne przedmioty. Warto widzieć całe przedstawienie, a nie tylko poszczególne przedmioty na scenie.
Zgadzam się z tobą jak najbardziej. Mhm. Trzeba patrzeć na całą, jakby na cały obraz. I nie, a z reguły w mediach to jest trochę tak, że to jest komunikowane kompletnie w jedną albo w drugą stronę. I to też jest odnośnie tego, co powiedziałaś mi przed podcastem, że gdybym chciał komuś poradzić, jaki program ma oglądać, żeby miał jakieś faktyczne informacje w telewizji zobaczyć, to bym powiedział, nie oglądaj telewizji, bo tam ja nie sądzę, że zobaczysz takie rzeczy. Więc to też jakby się odnosi do tego, że zawsze te media jednak przedstawiają rzeczy ze swojej perspektywy. Wspominając o mediach, chciałem cię zapytać, biorąc pod uwagę to, że pracowałeś w policji kryminalnej, to się tak nazywa, dobrze mówię?
No w pionie kryminalnym, tak, przez dużą część służby, tak, w pionie kryminalnym.
Czy jest jakieś takie założenie, że media starają się tuszować niektóre sprawy i nie mówić o czymś, żeby nie straszyć społeczeństwa? Czy jest tak, że dzieje się dużo więcej jakby za czegoś, o czym wy wiecie, natomiast my publicznie się o tym nie dowiadujemy? To jest coś, nad czym się zawsze zastanawiam.
Nie wydaje mi się. Oczywiście media i tak epatują przemocą. No, wiesz, no, włączysz jakiekolwiek wiadomości, to pierwsze co usłyszysz to, że ktoś kogoś zabił albo ktoś gdzieś zginął. I to już w wystarczającym stopniu bombarduje naszą psychikę tymi złymi wiadomościami. Natomiast nie sądzę, żeby tak było. No dzisiaj media grają swoje i to też trzeba przyznać, że jest kolejny gracz, który w tej całej układance politycy, społeczeństwo, policja potrafi bardzo namieszać, również źle. Również źle, bo dzisiaj często no, publikuje się materiały bez odpowiedzialności za nie, bez świadomości konsekwencji, no, ale to tego też nie chciałbym mówić. No, media mają prawo takie rzeczy robić, natomiast Polska w mojej ocenie jest po prostu bezpiecznym krajem. Mm. Tak po prostu. No, mieszkałeś za granicą, prawda?
Mm-mm.
Nie mieszkałeś za granicą?
Nie mieszkałem. Byłem, ale nie mieszkałem.
Bywałeś, tak. Mm-hmm. No i jakie masz wrażenie, porównując Warszawę, nawet tą sławetną Pragę Północ, z niektórymi dzielnicami Paryża, Londynu czy innych stolic europejskich?
W tych akurat stolicach nie byłem, ale zdecydowanie jest bezpiecznie. I przede wszystkim nie ma takich dziwnych ludzi. Nie widziałem nigdy żadnej jakiejś niebezpiecznej sytuacji, ale widziałem ludzi, po których nie wiedziałbym czego się spodziewać. I to było dla mnie takie zaskakujące, że obserwujesz człowieka, który wygląda trochę jak zombie i tak właściwie kompletnie nie wiesz, jak zareagować na taką osobę, bo nie masz zielonego pojęcia, co ta osoba może zrobić za minutę. W Polsce nie do końca ich widzę. Oprócz takich typowych bezdomnych, jakich mamy na dworcu centralnym, to nie widzę takich zombiaków, po których nie wiadomo, czego się spodziewać.
No wiesz, no umówmy się, że akurat bezdomni nie stanowią zagrożenia.
Mhm.
Oni nie stanowią takiego fizycznego zagrożenia dla ludzi. No to są po prostu biedni ludzie, którym jakoś tam to życie się nie do końca poukładało.
A ty doświadczyłeś jakiejś sytuacji gdzieś właśnie w jakiejś stolicy, gdzie widziałeś, że jest dużo niebezpieczniej niż w Warszawie?
Tak. Tak, byłem, na przykład byłem w Brukseli w 2015 roku. Chwilę przed zamachami.
Mhm.
No, ja widziałem, że jest niefajnie.
Takich sytuacji
byłem u nas... Byłem w stanie ocenić to, że no... Nie tak powinno to wszystko wyglądać.
Mhm. To jest prawda, że u nas nie ma w ogóle zamachów. Przynajmniej, może nie to, że w ogóle, ale nie ma takich zamachów, jak tam na przykład w Paryżu, w Londynie. Takie rzeczy się u nas nie wydarzają.
No tak, w ogóle mówiąc wprost, fala terroryzmu, która przetoczyła się przez Europę Zachodnią, nas nie dotknęła. Tak. Byliśmy i sądzę, że nadal jesteśmy jednak relatywnie bezpiecznym miejscem.
Mhm. Jesteśmy hermetyczni, ale to ma też swoje plusy właśnie przez to, że jesteśmy bezpieczni.
Tak. Ma to również swoje plusy.
Czemu się śmiejesz?
Tak, bo to, wiesz, no bo to wyszło nam trochę, nam, mówię o społeczeństwie polskim, wyszło nam trochę tak w sposób niezamierzony i nie do końca była to nasza wola, bo to tak po II wojnie światowej nam mocarstwa zgotowały taki los i przede wszystkim Stalin, który ustalił granice i poprzenosił miliony ludzi z miejsca na miejsce. I dzisiaj jest tak, jak jest.
Mhm. Wróćmy do twojej pracy w policji. Co mnie ciekawi, do czego ja też nie mam do bardzo dostępu, to podobno mówili ci, że masz zapuścić... Co?
No nie, no pytaj, okej. Okay. No, jedziemy.
Boisz się, że zapytam znowu jakąś dziwną rzecz?
Nie.
Podobno mówili ci, że masz zapuścić włosy. Żebyś...
Tak. Się śmieję, że jestem jedynym oryginalnym łysym w policji, bo dzisiaj łysych to tam na każdej, w każdej jednostce jakiś łysy jest, nie? A nawet kilku. Natomiast w 90 roku, kiedy ja wstępowałem do policji, no to wiesz, łysa głowa była kojarzona bardzo jednoznacznie. Wtedy jeszcze bardzo mocny był ruch skinheadów i no, łysy facet, młody, jeszcze wysportowany, to tak kojarzył się dosyć wątpliwie, a na pewno nie z policją. No i jeden z moich pierwszych dowódców wydał mi polecenie, żebym zapuścił włosy, a jeszcze najlepiej wąsy do tego, bo to żebym wyglądał jak prawdziwy policjant. No. Nie bardzo miałem co zapuszczać, bo po prostu... Wiesz, no.
Ci skinheadzi, oni jakoś... Co się z nimi stało? Nad tym się zastanawiam. Ja, w moim doświadczeniu, jako osoby młodsze od ciebie, to znam tylko takich, ja bym ich nazwał patusami, no, którzy chodzą na mecze. Za twoich czasów to byli skinheadzi, czyli to byli jesteśmy ludzie, którzy słuchali jakiejś konkretnej muzyki, czy skonali się
brali? Ale tak naprawdę to się niewiele zmieniło.
To jest ta sama grupa?
Dokładnie tak, to są ci sami ludzie.
Trochę ewoluowali po prostu?
Tak.
Aha. I jeszcze jedną rzecz bardzo ciekawą w tej książce czytałem, to, że jak siadasz sobie gdzieś, to wybierasz miejsce, gdzie masz ścianę za plecami. No to nie jest śmieszne, to jest bardzo ciekawe. Tutaj też trochę masz. I zastanawiałem się, domyślam się, dlaczego to robisz, ale chciałem, żebyś mi powiedział, czemu w ten sposób wybierasz sobie miejsce w pomieszczeniu.
No tak, to takie jedno z tych zboczeń zawodowych. No, wiesz co, no, jak masz ścianę za plecami, to wiesz, że nikt w sposób niekontrolowany nie stanie ci za tymi plecami. A więc tamten kierunek jest bezpieczny.
Czyli to jest forma zabezpieczenia się w danym pomieszczeniu?
Tak, natomiast wiesz co, też nie przesadzajmy. No, czasy, w których praktycznie cały czas gdzieś tam działałem i musiałem tą ostrożność i czujność mieć na najwyższym poziomie, już dawno minęły. No, umówmy się, że dzisiaj tak mi zostało, czuję się bardziej komfortowo, natomiast robię już to bardziej chyba odruchowo niż z jakimś wielkim przekonaniem.
Ale to jest tak, że czujesz się bardziej komfortowo, jak jesteś w takim miejscu, gdzie możesz sobie wszystko obserwować. Jakby nic cię nie zaskoczy, nie? To jest takie po prostu spokojniejsze miejsce, przynajmniej dla mnie.
No tak, no to chyba naturalne jest.
Mhm. Ale nie wszyscy tam siadają. Niektórzy na przykład siadają z przodu, to mnie zawsze zastanawiało. Ale oni się w takim razie muszą nie czuć w żaden sposób zagrożeni.
No może chcą, lubią błyszczeć.
To też. W klasie zawsze się zastanawiałem, dlaczego ludzie siedzą na początku. Jest szansa, że właśnie chcieli się przypodobać nauczycielowi. No. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Byłeś dowódcą Biura Ochrony Antyterrorystycznej.
Biura Operacji Antyterrorystycznych.
Wiedziałem, że mi się to pomyli za każdym razem, jak doczytałem, to mi się to myliło. I Biura Operacji Antyterrorystycznej. Zastanawiałem się, jeśli byłeś dowódcą, to w takim razie musisz mieć ogromne doświadczenie z tym, jak pracować z ludźmi i to też jest... specyficzni ludzie, bo to są ludzie, nie wiem, czy można ich nazwać z dużym egiem, ale ja bym ich nazwał tacy twardzi.
Wiesz, no to przede wszystkim to są goście, którzy jak dostaną w pysk, to nie nadstawią drugiego policzka. Umówmy się, że to nie są chłopcy, którym tak po prostu można powiedzieć, zrób to, czy zrób tamto. No, muszą mieć odpowiednie cechy psychofizyczne.
Mm-hmm. I zastanawiałem się w takim razie, jak buduje się szacunek w takiej grupie? jak zrobić to, że jeśli jesteś dowódcą, to oni nie będą cię traktowali jako osobę, która im rozkazuje, tylko jako taki, tylko zostać takim liderem tej grupy? To musi być trudne.
No przede wszystkim tak, to nie jest łatwo. Tym bardziej, że wiesz, no, w średniowieczu dobry wódz łapał za miecz lub topór i szedł w pierwszym szeregu. I jak był dobry w walce, to zdobywał szacunek. Dzisiaj to powiedzenie, że dowódców dzieli się na dwa rodzaje, tych, którzy mówią naprzód i tych, którzy mówią za mną, zmieniło trochę sens. Ja to przynajmniej tak odbieram. Dzisiaj dowódca, no przynajmniej w tych jednostkach, w których ja pełniłem służbę, to nie jest facet, który powinien na każdej akcji iść, nie wiem, jako jedynka, dwójka w zespole bojowym. Nie tego wymaga się od dowódcy. A więc oczywiście sprawność fizyczna, umiejętności strzeleckie, znajomość taktyki, to bardzo pomaga, jeżeli policjanci czy operatorzy widzą, że dajesz radę, tak? Że jesteś gościem, z którym poszliby w zespole do walki, to tak, to bardzo, bardzo pomaga. Natomiast wiesz, no to budowanie autorytetu to jest taka codzienna robota, rzetelna, żmudna, i to dzisiaj to ten zwrot za mną nie oznacza wcale, że mają iść za mną do
fizycznie.
Walki,
tylko
oznacza to, że dowódca musi wymagać więcej od siebie niż
od swoich
podwładnych, tak,
podwładnych mówi.
Tak. I oni muszą to widzieć. Muszą to widzieć. Bo tylko w ten sposób zbudujesz zaufanie. Ono jest niezbędne do tego, żebyś mógł wydać rozkaz, polecenie i żeby ludzie to polecenie albo rozkaz wykonali z pełną świadomością, że chcą to zrobić. A często może się to wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami, przede wszystkim dla nich. No, mówimy tutaj o życiu, zdrowiu.
Miałeś takie sytuacje, że wydawałeś jakiś rozkaz i widziałeś, że ci ludzie nie jest do końca chcą go wykonać?
Nie kojarzę takiej sytuacji. Ja miałem szczęście. Bo i zawsze to będę powtarzał. Miałem szczęście spotkać super gości na swojej drodze. Może dlatego, wiesz, udało mi się te 26 lat przesłużyć tak. To minęło i w zasadzie nie jestem w stanie powiedzieć, a dobra, to tego to nie chciałbym spotkać na swojej drodze służbowej, bo to stracony czas. Nie. Miałem szczęście spotkać naprawdę super gości i jakoś udało nam się wypracować zasady współpracy. Natomiast to, że byłem dowódcą, to dla mnie był absolutny spełnienie marzeń o mundurze.
Czy miałeś jakieś konkretne techniki budowania autorytetu? Robiłeś coś świadomie, co wiedziałeś, że w jakiś sposób pokaże twoim ludziom, że mogą na ciebie liczyć i mogą ci ufać, albo że mogą cię traktować jako autorytet? Czy raczej wychodziło to jakoś samoistnie?
To jest chyba problem w ogóle polskich służb. Nie ma wsparcia budowania pozycji lidera. Nikt mi nie mówił, jak być dobrym dowódcą. Nie ma kursów dla dowódców. Okej, teraz są, ale na poziomie taktyki. Natomiast nikt mi nie mówił, jak mam zbudować pozycję dowódcy, jak mam zdobyć zaufanie ludzi. Ja się uczyłem na własnych błędach. Jak trafiłem do pododdziału w Łodzi, no to tak akurat było, że ja z tymi chłopakami się znałem, bo wcześniej byłem w CBS-u i byłem odpowiedzialny za takie największe realizacje, największe zatrzymania. Byłem odpowiedzialny za ich przygotowanie i też w CBS-u była taka grupa specjalna, którą dowodziłem i razem z chłopakami za te się szkoliliśmy. Zresztą w tej samej taktyce, w podobnych standardach działań. Oczywiście pododdział no, stał dużo wyżej, jeśli chodzi o przygotowanie do działań bojowych. Mhm. Ale tak, ale znaliśmy się i oni mniej więcej wiedzieli, czego można się po mnie spodziewać. Plus dodatkowo, no nigdy nie miałem problemu z takimi rzeczami właśnie, jak sprawność fizyczna czy strzelanie. I wiesz, jak nie masz nic, to od czegoś musisz zacząć. Jak ludzie widzą, że idziemy na bieg, a dowódca skończył właśnie swój trening, a i tak, dobra, idziemy na bieg, to idziemy na bieg i biegnie razem z nim, to już jest jakaś platforma, jakiś fundament, na którym można budować. Ale gdyby to miało pozostać na samej fizyce, to tak się nie da.
Czyli to był tylko jakby taki punkt startowy, z którego mogłeś wyjść.
Tak, a później ludzie muszą wiedzieć, że staniesz za nimi wtedy, kiedy trzeba, obronisz ich wtedy, kiedy trzeba, a jeśli musisz zastosować karę, bo tak czasem się zdarza, to dowódca musi... W momencie, kiedy zostajesz dowódcą, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to nie są tylko dni chwały i wszyscy cię będą wielbili i całowali po rękach, a jeśli są tacy, którzy chcą cię całować po rękach, to na nich najbardziej uważaj.
To też jest niebezpieczne. Mhm.
A więc jeśli jest taki moment, że musisz ukarać, to ten, który jest ukarany, musi zdawać sobie sprawę z tego, że po pierwsze, to nie jest zemsta i po drugie, jest to dla dobra oddziału, jednostki i również w pewnym sensie dla jego dobra.
I chyba też trzeba bardzo jasno wyjaśnić, co zrobił źle i dlaczego
tak,
zrobił
tak,
źle.
Tak, oczywiście. Mhm. Musi to być... Tam nie ma krzywej gry. Tam trzeba grać w otwarte karty. Mhm. Jeśli zaczniesz grać krzywo, to bardzo szybko cię zweryfikują. Mhm.
Czyli to było jedno z moich pytań. Zastanawiałem się właśnie, jak nie zejść za skórę ludziom. Bo teraz jeśli ktoś popełni jakieś wykroczenie i musisz go w jakiś sposób ukarać, to jest łatwo jest powiedzieć, że teraz trzeba grać w otwarte karty, ale zrobić to rzeczywiście musi być bardzo trudno, żeby ktoś zaakceptował tą karę.
Widzisz, to jest tak. Mhm. Nie mylmy szacunku z lubieniem lub nielubieniem. Mhm. Kiedy możesz być lubiany w grupie?
Kiedy jesteś dobrym team memberem? Wychodzisz na piwo na przykład z ludźmi, dogadujesz się z nimi, rzucasz żarty?
Wiesz, kiedy możesz być lubiany przez wszystkich?
Jak nie masz własnego zdania.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mhm. A w przypadku dowódcy to chyba nie o to chodzi. Mhm. To tak nie działa. To tak nie działa. A więc tutaj, tak jak mówię, no, jeśli zostajesz dowódcą, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że jednak część osób cię nie polubi w pewnym momencie. Że będą mieli odmienne zdanie, tylko wiesz, to i chyba nie ma dowódców, którzy mieliby samych zadowolonych podwładnych.
I dlatego powiedziałeś, że lubienie to nie znaczy brak szacunku albo szacunek, bo oni mogą cię nie lubić, natomiast musisz się szanować i wierzyć w to, że chcecie dobrze.
I to jakim ja byłem dowódcą, czy w ogóle... Sądzę, że dotyczy to każdego dowódcy, każdego, kto miał zaszczyt być dowódcą. A dlaczego miał zaszczyt, to zaraz ci wyjaśnię. Mhm. Kto jakim był dowódcą, to nie należy do mojej oceny, czy ja byłem dobrym dowódcą. Ja nie powinienem siebie sam oceniać. Są istotne dwie opinie. Po pierwsze, i to jest najważniejsza opinia, opinia podwładnych, chłopaków, którymi dowodziłem. No i oczywiście druga opinia, czyli opinia moich przełożonych, tych, którzy mi zaufali i wyznaczyli mnie na stanowisko. Ale podkreślam, najważniejsza opinia to jest opinia ludzi, którymi dowodziłeś. I czy wszyscy uważają, że byłem świetnym dowódcą? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie.
Ale też czy powinni wszyscy uważać, że byłeś świetnym dowódcą?
No właśnie. Natomiast do każdej jednostki, którą dowodziłem, jestem zapraszany, spotykam się z chłopakami. Jak się nimi przytnę gdzieś na ulicy czy w jakiejś innej sytuacji, zawsze przybiją piątkę. Jest kilka osób, z którymi nie zbiję piątki, ale te osoby o tym wiedzą i tyle.
Mhm. Myślisz, że każdy dowódca tak ma?
Chciałbym.
Czyli myślisz, że jeśli ktoś tak nie ma, to raczej to jest zły znak według ciebie?
No nie każdy nadaje się na dowódcę. Mhm. Gdybyśmy mieli samych dowódców, to działanie by słabo wyglądało.
Mhm. Dlaczego powiedziałeś, że to jest zaszczyt? Powiedziałeś, że mi to wyjaśnisz.
Jak za każdym razem, jak szedłem do komendanta, jednego, drugiego, trzeciego, tych komendantów trochę przeżyłem, to każdy to przerobił. Od każdego słyszałem w pewnym momencie, już daj spokój. Co ty tak mi... Co ty znowu chcesz załatwić?
Mhm.
Dlaczego ty przychodzisz i cały czas mówisz, albo moi ludzie to, moi ludzie to tamto, już daj mi spokój. A wiesz, co ja wtedy mówiłem? Szefie, ale po pierwsze, pan mi za to płaci, żebym przychodził i takie rzeczy panu mówił, a po drugie, przychodzę, bo jestem ich dowódcą.
I musisz walczyć o ich prawa.
Tak. A bycie dowódcą, czym się różni dowódca od kierownika, naczelnika, nawet komendanta? Wiesz, czym się różni dowódca?
Wolę nie strzelać.
Bo dowódca w pewnym momencie może kazać wykonać zadanie, które wiąże się z olbrzymim ryzykiem, nawet narażenia życia lub zdrowia.
Mhm.
To jest ten zaszczyt, którego nie dostępujesz, pełniąc inne funkcje.
To jest zaszczyt i jednocześnie ogromna odpowiedzialność.
Oczywiście.
To musi być bardzo ciężko na człowieku.
Wiesz co? No tak, no wiesz, są momenty, bo... Ale tak jak we wszystkim, już powiedziałem, albo się nadajesz na dowódcę, albo nie. Albo potrafisz udźwignąć tą odpowiedzialność, ułożyć to jakoś sobie, albo nie. Jeśli nie, no to w ogóle nie powinieneś się za to zabierać. Za dowodzenie. Wiesz, kiedy dowódca powinien odejść w mojej ocenie?
Kiedy?
Jak mu jest dobrze. Jak mu zaczyna być dobrze.
Dobrze w jakim sensie?
Stwierdza, już jest, dobra, już dzisiaj nie muszę wyjść od siebie z gabinetu, bo już wszystko załatwiłem. Już nie muszę zadbać o to, żeby tam powalczyć o wymianę sprzętu albo o nowe szkolenie.
Czyli masz na myśli, że jest dowódca, który przestaje zauważać, że trzeba coś poprawiać. Który przestaje widzieć jakieś takie nowe rozwiązania.
Jak mu jest dobrze, albo już nie ma siły walczyć o swoich ludzi. To jest moment, żeby odejść.
Mhm. U ciebie to był taki moment?
Następne pytanie.
A jednak...
To znaczy, wiesz co, bardzo dużo rzeczy złożyło się na decyzję o odejściu. Między innymi rzeczy, na które nie miałem wpływu. Odchodziłem na przełomie roku 2015 i 2016. I nie do końca chcę o tym mówić dzisiaj.
Nie mam żadnego problemu, tak jak ci mówiłem. Nie czuję się w żaden sposób atakowany.
Natomiast odchodziłem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Nie jestem obrażony, rozżalony na formację, na nikogo z policji. Zresztą chyba dałem wyraz, mówiąc to, co do tej pory powiedziałem.
Tak, jak najbardziej, że stoisz za służbą, murem. Przynajmniej ja to tak odbieram z mojej perspektywy, jak z tobą rozmawiam.
No, staram się przynajmniej.
Nie spodziewałem się, że zadam ci pytanie, na które nie będziesz chciał odpowiedzieć.
Możemy rozmawiać o sprawach osobistych, natomiast nie o wszystkich chciałbym mówić.
Mi to w ogóle nie przeszkadza. Po prostu to chyba pierwszy raz, jak ktoś mi odmówił odpowiedzi na pytanie. Tak mi się wydaje. Nieważne. Nieważne. To nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie to są zawsze nowe doświadczenia.
Dobra, powiem ci. Jeżeli musiałbym podjąć decyzję, a wtedy musiałbym podjąć taką decyzję, czy zostać w policji, ale nie być już w jednostce ze względów na przykład zdrowotnych, to stwierdziłem, że wolę odejść z policji.
Okej. Nie będę cię ciągnął w takim razie za to. To, że mi powiedziałeś, to i tak jest dużo. I też to moje takie rozwodzenie się nad tym nie miało służyć temu, żebyś mi powiedział.
No, spoko, no powiedziałem tyle, ile chciałem. Jestem dużym chłopcem. Radzę sobie.
Czy nauczyłeś się podczas twojej pracy jakiejś komunikacji z ludźmi, żeby do nich to docierało? Czyli na przykład na początku komunikowałeś się w jakiś sposób, albo można to nazwać, wydawałeś rozkazy i widziałeś, że w jakiś sposób to nie pada na ludzi, z którymi pracujesz w odpowiedni sposób i później stwierdziłeś, dobra, nie będę mówił w ten sposób, będę mówił delikatnie w inny sposób i zauważyłeś, że to zaczęło działać? Miałeś takie sytuacje?
No tak jak ci powiedziałem, wiesz, no ten okres, kiedy byłem dowódcą, no to już byłem dojrzałym, doświadczonym policjantem. Mhm. Wtedy zacząłem się uczyć tego, jak być dowódcą i dowodzenia. Natomiast wcześniej też musiałem się nauczyć, jak współpracować, współdziałać z ludźmi, bo w pionie kryminalnym czy w CBS-u no, też trzeba no, potrafić współpracować z ludźmi i wiesz, no, albo masz to wrodzone i łatwo jest ci to wypracować, albo musisz to robić ciężką pracą. Ja sądzę, że no, jednak miałem jakieś predyspozycje do tego, żeby nawiązywać kontakt i ta komunikacja była dobra. Zresztą tobie to ocenić, czy się dobrze ze mną rozmawia, czy nie.
Dla mnie ta rozmowa jest dosyć trudna, ale nie sądzę, żeby to była jakikolwiek twój problem z komunikacją, tylko możliwe, że ja się trochę zaskoczyłem sposobem, w jaki ty ze mną rozmawiasz i ja się muszę dostosować. Jak się dostosuję, to już będzie wszystko okej. Okay.
No dobrze, ale to poczekaj, ale dlaczego ona jest trudna?
A przede wszystkim dlatego, bo się trochę władowałem i powiedziałem o tych protestach, czego nie chciałem zrobić, ale oczywiście mój charakter jest taki, że jak coś mi wpadnie do głowy, to powiem i widziałem, że to cię trochę wyprowadziło, nie wiem, czy to nazwać wyprowadziło z równowagi, ale to cię trochę wybiło i powiedziałeś, że nie tak mieliśmy rozmawiać. Ja myślę sobie, dobra, muszę uciekać z tego tematu, to nie jest dobra forma rozmowy. A dwa... Ciężko, wiesz co, daj mi chwilę, prawdopodobnie za 5-10 minut będę potrafił ci 5-10 minut będę potrafił ci odpowiedzieć na to pytanie. Na ten moment jest za wcześnie, żebym ci na nie odpowiedział.
Ja, wiesz co, ja zareagowałem tak na te pytania o te protesty, bo tak nie do końca, widzisz, wyszło na to, że na pewno nasza rozmowa będzie jednak oceniana przez pryzmat tego, co zostało powiedziane. A ja chciałbym jak najdalej uciekać od polityki czy jakichś tematów światopoglądowych.
Pewnie. Dla mnie nie ma żadnego problemu. Tylko wiesz...
Moich poglądów nie wstydzę.
No i dobrze, tak.
Ja artykułuję je głośno. Tak, zawsze takie same.
Tak powinno być. Natomiast z mojej perspektywy jako prowadzącego to była taka czerwona lampka i myślałem sobie, znowu odjebałem.
Nie, no nie wyszedłem ze studia, także spokojnie.
Tego bym się nie spodziewał, żeby ktokolwiek mi wyszedł ze studia. Ja chyba jestem za miły, żeby ktoś mi wyszedł. Chyba, okay. Że ktoś ma problemy z nerwami.
To nie kuś.
Z tego, co rozmawialiśmy, słuchasz do Koły Linka?
Nieco.
Co cię najbardziej urzekło w tym, co on robi?
Wiesz co? Ja nie wiem, czy można to aż tak nazwać, bo jest kilku gości, których słucham chętnie, których chętnie czytam. Wiesz dlaczego? Dlatego, że odnajduję tam te prawdy i zasady, którymi ja się posługuję i w które ja wierzę. Jest taki super gość, Mac Raven.
Tego nie znam.
No, polecam. Książkę Make Your Bed.
Mhm. Ale tytuł mi się podoba.
To jest facet, on był jednym z najdłużej pozostających w służbie czynnej Sili. Z tym, że to jest admirał, który dowodził całością wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych i również NATO. On był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie akcji zatrzymania, no i zabicia w efekcie Bin Ladina. Mhm. I to jest właśnie gościu, który mówi bardzo proste rzeczy. Polecam książkę, polecam. Ona jest transkrypcją w dużej mierze jego wykładu na jednej z uczelni amerykańskich. I wiesz, tak McRaven, jak i Joko mówią rzeczy, które dla mnie są oczywiste.
Bardzo proste, ale bardzo ciężko je zaaplikować. To jest cały trik.
Tak, wiesz, o co chodzi? Z tymi takimi prawdami dotyczącymi czy to zarządzania, czy innymi, czy sobą, czy w ogóle funkcjonowania w tym świecie. Nie każdy potrafi, albo inaczej, wręcz jest mało takich osób, jak właśnie Joko. Dlaczego Joko zrobił taką karierę, tak? czy McRaven? Dlatego, że potrafią zmaterializować prawdy oczywiste, które bardzo często są niewypowiedziane. Zobacz taką rzecz. Słuchasz Joko albo czytasz go i mówisz tak, no ale przecież, no tak, no dokładnie tak jest, jak on mówi. Tylko, że dopóki ta prawda nie została zmaterializowana w formie jego wypowiedzi albo pisanej, albo mówionej, to nie było to takie oczywiste.
Ja myślę, że to jest niepełne. Myślę, że przynajmniej z mojej perspektywy, jak ja słucham Joko, dla mnie to jest to, że on to robi rzeczywiście. Bo jest dużo książek, gdzie ktoś fajnie materializuje prawdy i rozpisuje takie łatwe rzeczy i no, takie typowe self-help book. Ale Joko, przynajmniej z tego, co mówi, on rzeczywiście to robi i on opowiada, jak robi te rzeczy.
No tak.
I dla mnie to jest imponujące, bo powiedzieć, żeby pościelić rano swoje łóżko, to jest jedno, ale ścielić rano codziennie swoje łóżko, to jest drugie. I bardzo mało osób jest w stanie to zrobić. I to jest dla mnie absolutnie imponujące.
Wiesz, no to jest tak jak z wykładowcami.
Mhm.
Jest wykładowca albo nauczyciel, który będzie miał bardzo dobrze opanowany materiał z książki. I on ci fajnie o tym będzie opowiadał, tylko że to będzie takie połowiczne. On cię nie przekona. Jeżeli ten sam gość, poza tym, że ma opanowany ten materiał z książki, to jeszcze 3 razy robiąc to, co jest napisane w książce, wywalił się na plecy i wstał, to już jest zupełnie inny przekaz, prawda?
Inaczej się słucha teoretyka, inaczej się słucha praktyka.
Tak. Mhm.
To jest diametralna różnica, dlatego ja tak uwielbiam Joko właśnie, bo wiem, że to jest praktyk i on bardzo dużo o tym mówi, w jaki sposób on to praktykuje. A co cię najbardziej urzekło w tym Make Your Bed?
No, to powiedziałem ci, to, że...
Ta materializacja tych prostych prawd.
A przede wszystkim to, że to są również moje prawdy. To są również te zasady, którymi ja się posługuję i te wartości, w które ja wierzę. Takie właśnie proste, czasem zero-jedynkowe, niewydumane. Wiesz, no jeżeli jesteśmy kumplami, przeżyliśmy razem bardzo, bardzo wiele, to ja wiem, jak ty się zachowasz, ty wiesz, jak ja się zachowam. I wiesz, no, to jest zobowiązanie.
Mhm.
Tak? A więc, wiesz, łatwiej iść przez życie stosując takie reguły. Łatwiej jest, wiesz, jeżeli wiesz, jak masz postąpić, no to łatwiej jest wędrować sobie, tak?
Mówisz o regułach, nie powiedziałeś, o jakich regułach mówisz. Myślę, że ludzie się będą zastanawiali, o co. Możesz podać jakieś, nie, 3 przykłady?
Chociażby w kwestii etyki. Jeżeli będziesz co chwila zmieniał zdanie, czy podejście do kwestii etycznych, no to w pewnym momencie się zagubisz. To nie znaczy, że nie możesz zmienić zdania. Ja też zmieniam zdanie, tak? Ale są pewne wartości, do których warto się stosować i wiesz, no z tym łatwiej żyć. Koleżeństwo, jakaś taka, wiesz, prawość w postępowaniu. Ja wiem, że to brzmi tak trochę patetycznie i śmiesznie, dzisiaj szczególnie, ale ja akurat w to wierzę.
Dla mnie to już nie brzmi patetycznie, tylko że ja już jestem też trochę wyprany słuchaniem podcastów w takiej tematyce, ale kiedyś, tak gdybym miał 22 lata, to by dla mnie, chociaż wtedy też nie, ale są rzeczy, które na pewno bym odrzucił wtedy jako młoda osoba, no ale jednak doświadczenie jakieś życiowe i to, że kilka rzeczy cię nie wyjdzie w życiu, to cię jednak skłania ku temu, żeby zacząć wyznawać takie wartości i to bardzo pomaga, przynajmniej według mnie. Ja też nie byłem w żadnych jednostkach, więc w jakiś sposób sam muszę tego szukać, no i właśnie to jest taki sposób dla mnie na szukanie tego. Więc fajnie, że tacy ludzie się dzielą tym i fajnie, że ty się czymś takim dzielisz.
Wiesz co, staram się, bo nigdy nie myślałem, że to w tą stronę może pójść, natomiast dzisiaj widzę, że coraz więcej ludzi chce właśnie rozmawiać o takich rzeczach, tak? Jak co to jest bycie dowódcą? Jak możesz to osiągnąć? I wszyscy sobie wyobrażają, że to jest dobry dowódca, to jest taki, którego właśnie wszyscy lubią, tak? A to tak nie do końca jest, tak? No, także o takich rzeczach chyba należy rozmawiać i mówić.
No tak, zwłaszcza, że mówiłeś, że jak ty zaczynałeś, to nie było żadnego za bardzo źródeł, z których mogłeś sam się uczyć i sam czerpać taką konkretną wiedzę. Więc teraz mówiąc o tym, ktoś, kto zostaje dzisiaj dowódcą, zawsze może tego przesłuchać i czegoś się dowiedzieć.
A miejmy nadzieję, że tak jest.
Mhm. A gdybyś miał dać swoją radę, albo ze dwie rady odnośnie tego, jak być dobrym dowódcą według ciebie, co jest takie kluczowe, na co, albo jak myśleć o tym tak długoterminowo, jakie są takie główne założenia, które tobie przyświecały?
Przede wszystkim musisz być szczery, nie możesz udawać. Jak zaczniesz udawać, nałożysz jakąś nieswoją maskę, to bardzo szybko cię chłopaki rozkują. Tego się nie da. Wiesz, jak pojedziesz raz, drugi, trzeci z nimi na poligon, spędzisz ileś tam nocy w zasyfiałym namiocie, to wszystko wychodzi na jaw. Nie da się ukryć, a więc szczerość. I to po pierwsze, a po drugie musisz ludzi traktować poważnie, nie jak idiotów. I jeżeli zrozumieją, co do nich mówisz, to jest szansa, że będą do tego przekonani.
Mhm. Nie traktować ludzi jak idiotów. Co masz na myśli?
Wiesz co, jest w służbach takie stare powiedzenie, mogę użyć, no, jest takie stare powiedzenie, taka maksyma, jebać, karać, nie wyróżniać. To dzisiaj to nie działa. Zresztą chyba nigdy to nie działało. Nawet jeśli, bo to nie oznacza, że masz nie być wymagającym.
Mhm.
Tak, masz być bardzo wymagającym. Tylko, że ludzie muszą rozumieć, dlaczego ty jesteś taki wymagający, a jeszcze lepiej, jakbyś wymagał od siebie co najmniej tyle samo, co wymagasz od nich.
No, więcej się powinno wymagać
no
od
tak,
siebie.
Tak. A więc, wiesz, jest robota. Przychodzą chłopaki na pododdział, a ty już tam jesteś. Ty już jesteś, widzą, że przygotowujesz robotę. Pomagasz, sprawdzasz. Działanie, po działaniu dzieje się to, co się powinno dziać, rozchodzą się do domów, a ty wychodzisz jako ostatni.
I to pokazuje jakieś twoje zaangażowanie i to, że jesteś oddany.
Tak, tak. Mhm. A jak jest fuck up, to jesteś w stanie ocenić, czy co się tak naprawdę stało, jesteś w stanie ich bronić, a czasem, no niestety, ale zastosować sprawiedliwą karę, tak?
Zastanawiam się, bo w takich biznesowych kwestiach mówi się, że nie można wymagać od pracowników tyle samo, co wymaga się od siebie, dlatego, bo oni zarabiają mniej, nie są właścicielem firmy, więc z jakim prawem miałbyś wymagać od pracowników tyle samo, co od siebie? Mhm. W służbach jest trochę inaczej, bo jednak łączy was ta chęć służenia. Więc w pewnym sensie, może nie wiem, czy to w ogóle ma znaczenie, ale oni mogą zarabiać mniej, ale chęć służenia powinna być równa pomiędzy nimi.
A przynajmniej w jednostkach specjalnych.
Mhm.
Przynajmniej w jednostkach specjalnych tak jest. No wiesz, no, w jednostce specjalnej, czy to wojskowej, czy policyjnej, tam nie ma ludzi przypadkowych.
Mhm.
Żeby się dostać, to już trzeba poświęcić bardzo wiele czasu, energii, często zdrowia, żeby przejść selekcję. A i tak nie wiesz, czy ci się uda, bo tak naprawdę to nawet w momencie, kiedy już dostaniesz się do jednostki, kurs podstawowy jest nadal kursem selekcyjnym. A więc jeżeli go nie przejdziesz...
To wciąż odpadasz.
To odpadasz.
Mhm. Jeszcze chcę wrócić do szczerości. Czy szczerość zawsze według ciebie jest prawda? Zawsze trzeba być szczery?
Powinno się, bo to ułatwia. Oczywiście jakbym powiedział, że nigdy nikogo nie wkręciłem ani, albo nie okłamałem, to po prostu bym skłamał. Natomiast kłamstwo nie może stać się sposobem funkcjonowania. I wiesz, to relatywizowanie, czy w takiej, czy w innej sytuacji możesz skłamać, nie prowadzi do niczego dobrego. A więc z założenia powinno się być szczerym.
Z założenia i mieć, rozumieć, kiedy można od tego odstąpić. Joko podaje taki przykład, że czy powiedzieć żonie, że zrobiła niedobry obiad i czy to wpłynie dobrze, czy negatywnie, czy pozytywnie. I on mówi, że nie zawsze powinno się kłamać. Nie zawsze się powinno mówić prawdę. Że w tym,
ale to mówimy o innej sytuacji. To mówimy o sytuacji, w której możesz komuś zrobić przykrość.
Mhm.
A my tutaj mówimy o sytuacjach zupełnie innych zależnościach. Jeżeli jesteśmy razem w teamie i spierdoliłeś robotę, to co, mam powiedzieć, że było ok tylko dlatego, żeby ci nie sprawić przykrości? No nie.
Mhm.
No nie. Właśnie zaufanie, koleżeństwo obligują mnie do tego, żebym ci powiedział, słuchaj, spierdoliłeś. Tu było źle, ale zaraz później muszę powiedzieć, dobra, chodź się zastanowimy, co z tym zrobić, żeby to naprawić, żeby więcej się tak nie stało.
Czyli to też bardzo mocno zależy od sytuacji w takim razie.
No tak. A żonie lepiej nie mówić, że niesmaczny obiad.
Później zrobię ci kolejny niesmaczny.
Nie, wiesz co...
Ja się sam nad tym zastanawiałem, bo mi się to czasami tutaj w podcaście zdarza, że ktoś coś powie i ja się zastanawiam. Powiedzieć mu, że się z tym nie zgadzam i teraz mam do wyboru. Powiem mu, że się z tym nie zgadzam, ale to na niego wpłynie, a my nagrywamy na bieżąco, więc jeśli to na niego wpłynie, to on mi się zamknie i przestanie mi odpowiadać w jakiś dobry sposób. I zawsze się nad tym zastanawiam, czy ja mam reagować i mam tutaj mówić, że się z czymś nie zgadzam, czy dać tej osobie mówić i zadbać o jej spokój i to, żeby czuła się otwarta w rozmowie. To jest takie właśnie...
No, musisz sobie każdorazowo odpowiedzieć na takie pytanie. Natomiast w układzie dowódca podwładny ja preferowałbym szczerość. W drugą stronę również.
Czyli to, co mówią do ciebie. Zauważyłeś, że nie chcieli ci mówić prawdy?
Tak, no wiesz, to jest tak, że to jest naturalne takie zachowanie. Ja musiałem bardzo długo uczyć chłopaków tego, żeby mówili prawdę, bo to nie jest popularne i powszechne niestety w służbach, żeby przełożony domagał się mówienia wprost prawdy.
To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Jak to?
No dla mnie też, nie? Ale tak jest. Tak bywa, może inaczej. Tak bywa. Ale to nie tylko w służbach, bo wiesz, w korpo też. Nie możesz dać przykładów szefów, którzy lubią, jak im się mówi, nie, no kurde, szefie, ale pan to jest gość, kurczę, super.
No tak, tylko że tutaj możesz zaryzykować czyimś życiem.
No tak.
Więc tutaj nie chcę dewaluować biznesu, ale tutaj naprawdę podejmujesz bardzo mocne ryzyko, więc jeśli ty nie masz pewnych informacji, no to możesz podjąć niepoprawną decyzję tylko dlatego, że miałeś niepełne informacje. Hmm. Więc no dlatego... Tak,
musisz się pogodzić na to, że będziesz słyszał czasem rzeczy nie do końca takie, jakie chciałbyś usłyszeć.
Mhm.
Bo wiesz, każdy lubi być młody, piękny, inteligentny, a tu nagle słyszy, że tak nie do końca jest. Nie ma innej drogi. szczerość.
Wspominałeś mi o tym, że dowodziłeś akcją w Sieradzu.
Dowodziłem działaniami bojowymi, nie całą akcją.
Działaniami bojowymi, czyli wy na to mówicie realizacja. Dobrze pamiętam?
Nie będę się zagłębiał, natomiast pozostańmy przy tym określeniu działania bojowe, a więc ta część działań ogólnych, która dotyczy tylko i wyłącznie jednostki specjalnej. Mhm. Bo wiesz, no wszystko to, co się dzieje, to tam są policjanci z ruchu drogowego, którzy kierują ruchem, ktoś tam jeszcze, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze. Tak? Także to jest tylko pewien wycinek.
Możesz mi opowiedzieć trochę więcej o tej całej sytuacji?
Wiesz co, no mogę trochę opowiedzieć, bo obiecałem ci, że na początku rozmowy, że powiem ci, jak to było z tym moim dojrzewaniem jako dowódca. Mhm. I ta sytuacja, ta akcja w Sieradzu no właśnie była takim przełomem w mojej ocenie. Jak rozmawialiśmy, to ty w ogóle nie kojarzyłeś zdarzenia i wiele osób nie kojarzy zdarzenia. 2007 rok, marzec, w zakładzie karnym w Sieradzu dochodzi do zdarzenia, które nigdy wcześniej nie miało miejsca i mam nadzieję, że już nigdy się nie powtórzy. Wartownik, czyli funkcjonariusz służby więziennej, który pełnił służbę na wieżyczce przy bramie wjazdowej, strzela do policjantów, którzy przyjechali pobrać tam jednego z osadzonych w tamtym zakładzie karnym, a właściwie strzela najpierw do samochodu, w którym oni się znajdowali, a później jak tam część z nich wyszła z tego samochodu, to strzela również do nich. W efekcie zabija trzech policjantów. Trzech policjantów traci życie tam
z rąk wartownika.
Tak, tak. Jest to człowiek, który jak do tej pory w Polsce zabił największą ilość policjantów. Nie ma nikogo, kto pozbawiłby życia większej ilości policjantów. Inny funkcjonariusz. Nie chcę rozwodzić się na temat tego, dlaczego tak się stało, bo tak do końca sam nie wiem, dlaczego on to zrobił. To chyba tylko on wie.
Czyli to nie wyszło na jaw jakoś oficjalnie?
Ja przynajmniej nie wiem.
No jeśli ty nie wiesz, to znaczy, że nie wyszło.
To znaczy nie. Sądzę, że nie udało się jednoznacznie określić tego triggera, który spowodował, że on zrobił to, co zrobił. No bezspornym jest to, że zaczął do nich strzelać z karabinka AKMS z Kołasznikowa. No byli bez szans.
Zaskoczeni kompletnie.
Tak, tak, wiesz, no to oni w pierwszym momencie oni w ogóle siedzieli w samochodzie. On strzelał z wieżyczki z góry w dół. Te kule wpadały do samochodu przez dach, przez przednią szybę. W ogóle nie wiedzieli, co się dzieje.
Taka kompletnie nienaturalna sytuacja.
Tak, tak. No w efekcie my tam dotarliśmy po mniej więcej godzinie, może trochę dłużej od zdarzenia, bo pododdział antyterrorystyczny, w którym wtedy służyłem, którym dowodziłem, ma siedzibę w Łodzi, a zdarzenie miało miejsce w Sieradzu, w zakładzie karnym w Sieradzu, to jest 75 kilometrów, około 75 kilometrów. Musieliśmy się po prostu przemieścić w momencie ogłoszenia alarmu. I jak tam dotarliśmy na miejsce, no to też nie chcę za dużo opowiadać o tamtych działaniach.
Też pewnie nie możesz opowiadać o
tym. Nie, mogę, bo toczyło się postępowanie prokuratorskie, dwa równoległe postępowania prokuratorskie. Jedno toczyło się przeciwko temu człowiekowi, przeciwko temu sprawcy za to, co zrobił, a drugie postępowanie toczyło się w sprawie niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków przez wszystkich funkcjonariuszy, którzy brali udział w tamtej akcji. I to jedno i drugie postępowanie zakończyło się w przypadku sprawcy prawomocnym wyrokiem skazującym, a to drugie zakończyło się umorzeniem, bo nie stwierdzono, że któryś z funkcjonariuszy popełnił błąd tam w trakcie tamtych działań. Mhm. Natomiast w efekcie ja byłem w pododdziale wtedy 2 czy 3 lata, no czyli już tak trochę jako ten dowódca tam funkcjonowałem, ale nadal funkcjonowałem w takiej formule, że przychodziłem na godzinę tam 6:00, robiłem trening swój, później chłopaki przychodzili, robiłem odprawę, dzieliliśmy robotę i ja zawsze tak układałem sobie dzień i te moje obowiązki, żeby zawsze na jakieś zajęcia z nimi pójść. W efekcie w pewnym momencie okazało się, że no, mogę z nimi chodzić w zespole na robotę, na realizację. I tak też robiłem. Często tak się zdarzało, że jechaliśmy na realizację i ja szedłem normalnie jako tam...
Jeden z nich.
Jeden z zespołu. I tak było również w tamtym momencie. Dojechaliśmy tam na miejsce i tak jak mówię, no nie będę opowiadał szczegółów, natomiast skończyło się to wszystko tak, że w pewnym momencie on zaczął do nas strzelać, chłopaki odpowiedzieli ogniem, on został ranny.
On był dalej na wieżyczce?
Tak, tak, mhm. Na wieżyczce, tak. On został ranny. My tam wcześniej pomogliśmy ewakuować tych no, dwóch chłopaków, dwóch tych policjantów już nie żyło, trzeci jeszcze był reanimowany, to pomogliśmy ewakuować, bo tego, który jeszcze wtedy żył i próbowano go ratować. No i w momencie, kiedy doszło do tej wymiany ognia, sprawca został ranny. Doprowadziliśmy do tego, że on postanowił się poddać. Ja prawie głos straciłem, bo tam krzyczałem do niego, żeby się poddał. Musiałem, o dziwo, nawiązałem z nim kontakt, bo on wcześniej w ogóle praktycznie z nikim nie chciał
rozmawiać.
Odezwał się, jak się później okazało, odezwał się dlatego, że przestraszył się, że umrze, że się wykrwawi, bo został ranny i bardzo mocno krwawił. I prawdopodobnie dlatego udało mi się nawiązać z nim kontakt. On, wiesz, on obiecał, że się podda, jak ja mu obiecałem, że my go nie zabijemy. Wyglądało to w ten sposób, że kazałem mu zejść na dół. Te wieżyczki to są bunkry.
Możesz jeszcze tylko powiedzieć, jak wyglądała komunikacja, że obiecałeś mu, że go nie zabijecie? Jak...
No powiedziałem mu, że go nie zabijemy. Jak się podda, to go nie zabijemy. Po prostu.
Wszystko. I uwierzył wam?
No, mówię, to, że tracił bardzo dużo krwi, chyba bardzo pomagało w tym, że byłem przekonujący. Mm-hmm. I w efekcie kazałem mu zejść na dół. I w drzwiach wejściowych do wieżyczki był otwór taki strzelecki. To są takie wąziutkie otwory. Kazałem mu wystawić ręce przez ten otwór. Wzięliśmy tarczę, szedł tarczowy, ubezpieczenie tarczowego. Ja szedłem jako trzeci, bo okazało się, że ta wieżyczka jest zamknięta z zewnątrz, na klucz normalnie. On nie mógł sam wyjść z niej, a więc musieliśmy mieć klucz. No i jak usłyszałem, zameldowali mi chłopaki, że widzą pozostawiony karabin tam na górze, że on na pewno po niego nie sięgnie. Ja widziałem te jego ręce wystawione przez otwór w drzwiach, no to poszliśmy po niego. Wiesz, no jak podchodziliśmy, to ja się bałem tylko jednego, że w pewnym momencie te ręce znikną i na przykład on rzuci granat nam pod nogi. No tak się nie stało. Tak się nie stało, podeszliśmy. Jeden z chłopaków złapał go za ręce, przytrzymał, ja otworzyłem drzwi, wyciągnęliśmy go z tej wieży. No, zatrzymaliśmy go. I
gdzie on był ranny?
On był ranny w rękę.
Czyli z ręki mu tak leciała krew?
Tak, tak, tak. W rękę był postrzelony. W rękę, bo tak naprawdę prawdopodobnie zebrał co najmniej 2 trafienia. Jedno trafienie to było właśnie w przedramię i w ramię. Tak, przestrzał czysty, nie miał kości naruszonych. Natomiast drugie trafienie było w karabin. Został trafiony w tego kałasznikowa. W efekcie prawdopodobnie karabin uratował mu życie.
Bo dostałby normalnie w ciało.
Bo na klatę by zebrał. Mhm. I wiesz, no, akcja się skończyła. wróciliśmy do jednostki i ja zacząłem analizować to, co się tam wydarzyło. I tak sobie pomyślałem, kurde, nie no fajnie, okej, no dla mnie to był taki odruch, poszliśmy razem i nikt nie miał wątpliwości, podzieliłem tam tą robotą. No dobrze, ale jakby mi się cokolwiek stało.
Straciliby dowódcę?
Tak. Kto by dowodził? Czy moją rolą jako dowódcy jest pójście tam jako trójka z karabinem? No chyba nie.
Dlatego mówisz, że to był dla ciebie taki, mogę to nazwać punktem zwrotnym?
Tak. Mhm. Tak. To żeby była jasność. To, że możesz iść w zespole, wiesz, z karabinem, to jest, no, nie ma pieniędzy, które by ci to zrekompensowało. To jest po prostu takie uczucie, za tym się tęskni do końca życia.
Ja widzę po tobie, jak ty o tym opowiadasz.
Tylko, że jak zostaniesz dowódcą, ja później już, jak odszedłem ze służby, przez chwilę byłem wykładowcą w Szczytnie i właśnie prowadziłem kursy dla dowódców. Mhm. I śmialiśmy się, już później to jako anegdota było opowiadane. Wiesz, z czego były pierwsze zajęcia na kursie dowódców właśnie pododdziałów policyjnych?
Nie mam pojęcia.
Z zostawiania karabinu w szatni.
Ze swojego doświadczenia szkoliłeś.
Mówię, panowie, ale nie, bo pierwsze ćwiczenie, tam wszyscy karabiny. Ja mówię, nie, panowie, nie. Karabiny to nie tutaj. Jesteście dowódcami. Czasy komandoszenia takiego pięknego to już bezpowrotnie minęły.
Czy to świadczy o tym, że dowódca powinien być zawsze starszy trochę? Jak już ma troszeczkę mniej testosteronu, mniej agresywny, mniej taki...
To akurat z tym testosteronem to zawsze się przydaje. Natomiast wiesz, no doświadczenie robi swoje. Doświadczenie robi swoje. Poza tym, jak jesteś nieco starszy, to też no, właśnie to doświadczenie, wiedza pozwala ci chociażby budować autorytet. Mhm. Już swoje przeżyłeś, swoje widziałeś.
No ktoś, jeśli masz takie doświadczenia brania udziału w takiej akcji, no to wiadomo, że jesteś brany jako autorytet w takiej jednostce.
No.
Przynajmniej ja bym to tak rozumiał.
Jak się okaże, że dźwignąłeś, że chłopaki widzieli, że nie było krzywo, No to tak. I wiesz, i ja wtedy właśnie zacząłem zastanawiać się, co jest sednem tego dowodzenia w sytuacjach takich właśnie, takich skrajnych. Wiesz, co jest sednem?
Ja bym powiedział zarządzanie sytuacją.
Podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji. Tego od dowódcy się powinno oczekiwać. Nie biegania z karabinem, tylko podejmowanie decyzji. Zaplanowania, przygotowania i wydania rozkazu do wykonania, a później kontrola nad tym, co się dzieje i ewentualnie modyfikowanie rozkazu.
A angażować się w akcję kiedykolwiek? Tylko kiedy jest taka potrzeba już?
W zasadzie jak we właściwy sposób zaplanowałeś działania, to nie ma takiej możliwości. Ja wręcz, wiesz co, wprowadziłem zasadę, że dowódca działań bojowych nie powinien w ogóle wejść w rejon działań.
W ogóle?
W ogóle. Tam na miejscu są dowódcy poszczególnych komponentów. Oni mają bezpośrednio dowodzić, a dowódca całości działań bojowych powinien być w centrum operacyjnym, w taktycznym centrum operacyjnym, które jest w miejscu bezpiecznym.
I później już zawsze się do tego stosowałeś?
Ja tak i moi podwładni mieli ze mną ciężko, bo bardzo tego od nich wymagałem. Wiesz, no to też, gdy zostałem niestety, dlaczego niestety, to za chwilę zrozumiesz, dyrektorem Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, to zostałem już urzędnikiem. To już byłem urzędnikiem. Ja podczas tych 4 lat, kiedy byłem w BOA, to dowodziłem jedną akcją, może taką bezpośrednią, też tam jakaś tam była sytuacja zakładnicza. Oczywiście, Odpowiadałem za na przykład za zabezpieczenie antyterrorystyczne Mistrzostw Europy Euro 2012, za zabezpieczenie antyterrorystyczne Mistrzostw Świata w siatkówce i tak dalej, wielu, wielu takich działań, ale to już wiesz, to już zupełnie inny poziom, natomiast to dowodzenie na takim poziomie wykonawczym, no to już moi podwładni robili i ja w zasadzie nie jeździłem już wtedy na działania i oni się bardzo na początku nie mogli zrozumieć, później już się tylko wściekali, a później chyba zrozumieli. Bo,
chyba powinno się to mierzyć skutecznością, a nie do końca tym, czy twoi podwładni są zadowoleni z tego faktu, czy nie.
No tak, oczywiście. Mhm.
Tak. Czyli jeśli pracujesz w BOA, nie wiem, czy to jest dobrze zadane pytanie, ale czy jest dużo, czy to się nazywa zlecenie? Często jeździcie na jakieś akcje?
To różnie.
Różnie.
Bywa różnie. Teraz wiem, że mają dużo, no w ogóle czasy niespokojne, no to wiadomo, że mają dużo takich. Natomiast bywały różne okresy i to dotyczy również pododdziałów tych lokalnych. Bywały okresy takie, kiedy przyjeżdżaliśmy i z roboty na robotę jechaliśmy, a bywały takie tygodnie, czy nawet miesiące, kiedy się nic nie działo.
Możesz powiedzieć, jakie to są najczęściej zlecenia? Nazwę to zleceniami?
To nie jest tajemnicą. No, najczęściej to są zatrzymania wysokiego ryzyka. No, więc tych najgroźniejszych przestępców się zatrzymuje. Natomiast z takim sednem służby i celem, dla którego istnieją takie jednostki, to są te zdarzenia właśnie takie kryzysowe, alarmowe, kiedy trzeba ratować życie ludzkie. To po to te jednostki istnieją. A zatrzymania wysokiego ryzyka są robione? Oczywiście, one są ważne, natomiast no to jest jakaś tam forma działania taka, która pozwala nie zardzewieć.
To była najniebezpieczniejsza sytuacja, jaką miałeś podczas pracy? Czemu się śmiejesz?
To była niebezpieczna sytuacja, o której mogę ci powiedzieć. Tyle, co powiedziałem. Na tym może pozostanę.
A czy możesz w takim razie powiedzieć o sytuacji, z której jesteś najbardziej zadowolony?
Zadowolony?
Która wyszła według ciebie najlepiej? Jakaś operacja?
Wiesz co, to trudno powiedzieć, bo wiesz, no tego było mnóstwo. No, jak byłem w Łodzi, to na przykład w roku zdarzało się, że miałem kilkadziesiąt realizacji bojowych. Wiesz, no mniejsze, większe, o różnym stopniu trudności. Wiele ich było. Może w ten sposób. Nie wymienię żadnej, natomiast bardzo jestem zadowolony z tego, że żaden z moich podwładnych nie zginął w trakcie dowodzonych przeze mnie działań.
Zadam ci pytanie o filmy. Ja się zawsze nad tym zastanawiam. Jak oglądasz filmy i są jakieś sytuacje, gdzie ludzie strzelają do siebie, są filmy, gdzie wystarczy postrzelić osobę raz i ta osoba pada i ona jest w cudzysłowie martwa. W realnym życiu wydaje mi się to absurdalne. Czy ty możesz powiedzieć coś o tym? Czy to jest...
Nie chciałbym tutaj się rozwijać jakoś specjalnie.
Okej. Okay. Dobra. Kurde. To mnie zawsze ciekawiło. Zapytam się jakiegoś wojskowego w takim razie. W tym wypadku już ze trzy pytania ci zadałem, na które nie chciałeś odpowiedzieć. To jest ciekawy podcast i już właśnie miałem ci odpowiedzieć.
Mogę ci odpowiedzieć w ten sposób. To zależy, gdzie trafisz.
No tak, a jeśli trafisz w głowę...
Znam przypadek, gdzie człowiek został trafiony i nawet tego nie zauważył, a był przestrzelony na wylot.
Pod takim wpływem adrenaliny był?
pod takim wpływem adrenaliny został trafiony w takie miejsce.
Z małą ilością nerwów pewnie. Dobra, nie będę cię pytał o strzelanie. Miałem ci odpowiedzieć, dlaczego to jest dla mnie trudna rozmowa. Chyba to, co ci powiedziałem na samym początku, jak tu przyszedłeś, że ty jesteś super poważny i mam wrażenie, że troszeczkę mniej odbijasz piłeczkę niż inni ludzie, z którymi rozmawiam, więc jakby to jak dzisiaj prowadzimy tę rozmowę, to jest dla mnie kompletnie nowe terytorium, więc ja się muszę dostosować i zrozumieć, jak ty funkcjonujesz i rozmawiać z tobą na takich warunkach, na jakie ty się otwierasz, żeby ze mną rozmawiać. A z reguły to jest tak, że ludzie troszeczkę bardziej odbijają piłeczkę. To o to chodzi, jeśli chciałbyś wiedzieć, co dla mnie było, co dla mnie jest skomplikowane.
Okej, no. Może kiedyś pójdziemy inną drogą rozmowy i może ona będzie bardziej komfortowa dla ciebie.
To nie jest żaden przytykar. To jakby moja praca jest umieć rozmawiać z każdym, więc ktokolwiek tu nie przyjdzie, ja się muszę umieć do tego dostosować i to się staram zrobić. Czy są jakieś rzeczy, nad którymi ty się starasz w tym momencie nad sobą pracować? Czy z czego jesteś niezadowolony ze swojego funkcjonowania, z jakiejś produktywności? Na przykład starasz się wypracować sobie więcej dyscypliny w jakichś zakresach? Coś w tym stylu?
Wiesz co, no jak przestaniesz nad sobą pracować, to znaczy, że czas się położyć do grobu. To jest ciągła praca. Nie ma tak. Wiesz, no to też jest... Ja wiem, Joko mówi, a codziennie wstawać o 4:30 bez względu na to, co się dzieje.
Nie zgadzasz się z tym?
Nie lubię wstawać o 4:30. Nie lubię spać do późnych godzin, natomiast nie lubię wstawać o 4:30. Jeżeli jest taka potrzeba, to tak. No, większość robót wyglądała w ten sposób, że się do roboty przyjeżdżało na jakąś tam godzinę trzecią. A ja najczęściej robiłem tak, że po prostu przyjeżdżałem na godzinę 22, bo i tak nie było spania i był jeszcze tylko czas, żeby lepiej przygotować robotę. A więc no, czasem sobie odpuszczam. Natomiast co chwila znajduję jakieś obszary, w których chciałbym być lepszy, albo powinienem nad tym popracować. I tak jak mówię, no jak nie będę tych obszarów znajdował, to znaczy, że już czas.
Mhm. Możesz powiedzieć, jestem ciekawy, jak z twoim doświadczeniem, jakie obszary dostrzegasz i co jest dla ciebie ważne?
Wiesz co, no teraz na przykład ważne jest dla mnie chociażby to, o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy i co spowodowało u ciebie dyskomfort.
Nie tylko u mnie.
Wiesz co, okej, chyba u mnie mniejszy. I chciałbym, żeby ten przekaz dotarł do ludzi. Chciałbym, żebyśmy bez emocji, na tyle, na ile się da, mogli porozmawiać po prostu o naszym wspólnym bezpieczeństwie i o tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała nasza rzeczywistość, a więc również służby, no, policja, służby specjalne czy wojsko. I wiesz, no i teraz tym chciałbym się zająć i wiem, że widzę u siebie olbrzymią ilość ułomności. Wiesz, no ja próbuję tworzyć podcast, co dla mnie jest w ogóle olbrzymim wyzwaniem i trudnością. No, spotkanie z tobą i wystąpienie tutaj przed kamerą też nie jest tematem łatwym. A więc no, znalazłem jakiś tam obszar, w którym muszę się sprawdzać i zobaczyć, czy dam sobie radę, bo to chyba też trochę o to chodzi.
Mhm.
To też chyba trochę o to chodzi.
A celem tego jest jakieś budowanie świadomości u ludzi?
Tak, tak. Mhm. Tak. No właśnie ideą jest to, ażebyśmy zaczęli rozmawiać o bezpieczeństwie bez takich naleciałości politycznych, bez zacietrzewienia merytorycznie, rzeczowo, bo uważam, że czasy są takie, że powinniśmy właśnie rzeczowo porozmawiać o bezpieczeństwie. I trochę tak, jak tutaj rozmawialiśmy, szczerość i umiejętność przyjmowania argumentów bez obrażania się i uznawania, ale zaraz, tylko moja prawda jest najmojsza i nie ma innej prawdy. No nie, warto posłuchać również innej strony i oto teraz, no właśnie tworząc chociażby ten podcast z Świat oczami mundurowych, chciałbym zawalczyć. Czy mi się to uda? Nie wiem. Spotkałem gości, którzy myślą bardzo podobnie jak ja.
Mówisz o bezpieczeństwie i strategii.
Tak, mówię o portalu Bezpieczeństwo i Strategia. I to, wiesz, to są chłopaki dużo młodsi ode mnie. I chyba inne pokolenie. Myślimy bardzo podobnie, ale jednak mamy inne spojrzenia na kwestie chociażby funkcjonowania służb. I wiesz, i czasem dyskusje są bardzo, bardzo burzliwe, bo ja tam jak ten zgredek taki czasem, wiesz, się czuję, ale wiesz, istotne jest to, że mamy wspólny cel i chyba te same wartości są dla nas ważne. I dzięki temu no, próbujemy wiesz, tworzyć coś, jakąś nową jakość w dyskusji o bezpieczeństwie.
W idealnym świecie, jak według ciebie służby powinny wyglądać?
Nie chcę mówić o wszystkich służbach, bo ja nigdy nie byłem w żadnej służbie specjalnej. Mhm. Kiedyś miałem propozycję przejścia do jednej ze służb specjalnych i odpowiedziałem, że osobie, która mi to proponowała, odpowiedziałem, wiesz co, ja jestem pies. Ja mundur noszę. Nie. Służby specjalne, agentury i tak dalej, to nie dla mnie. Nie. Ja, wiesz, ja z otwartą przyłbicą. Do tej pory zresztą ta osoba, której tak odpowiedziałem, pamięta. Pamiętam, nie chciałeś skorzystać. No nie chciałem. A więc, wiesz, mogę się wypowiedzieć, jak chciałbym, żeby wyglądała
Dobra.
Policja. I tak, mam ci to powiedzieć. Wiesz co, wierzę, że policja zasługuje na to, ażeby ją zdjąć z niej to odium właśnie takiej opresyjnej formacji służącej politykom. W mojej ocenie tak nie jest. A jeśli jest, to nie jest to do końca wina policji i policjantów w niej służących. Czy to oznacza, że to jest formacja, którą wszyscy muszą kochać? No nie. To jest trochę tak jak z tym dowódcą. Natomiast policja nie jest przeciwnikiem niczyim. To, wiesz, my rozmawialiśmy wcześniej. To jest trochę tak, jak ja łapałem bandytę. Mhm. Ja go łapałem nie dlatego, że go nie lubię, czy uważam go za gorszego od siebie. Nie. Łapałem go tylko dlatego, że jest przestępcą, że złamał prawo. Ja osobiście do niego nic nie miałem. Może dzięki temu nigdy nie miałem problemów z przestępcami, których udało mi się złapać i wsadzić do więzienia. Oni rozumieli, że to nie było nic osobistego.
I to nawet mówiłeś, że później jak oni wychodzili i widzieli cię gdzieś na ulicy, to...
No, potrafił kiwnąć głową, czasem ostentacyjnie się odwrócić, ale nigdy nie było sytuacji, że wiesz, jakieś krzywe zachowania. Zresztą, wiesz, to jest tak. Tak długo, jak długo walczymy, gonię cię, próbuję złapać, no to, wiesz, będę robił wszystko, co prawem dozwolone i się nie zatrzymam, nawet na pół kroku. Natomiast jak cię już złapałem, już leżysz skuty, no to będę pilnował, żeby ci się nie stała krzywda.
Myślisz, że oni mają się tego świadomość?
Wiesz co, nie, pewnie nie wszyscy. Natomiast ci, o których ja myślę, to chyba potrafili docenić to, że tak jak mówię, nie było to nic osobistego. I chciałbym, żeby ludzie zrozumieli, widzieli taką policję.
Jako takie, no, chyba to można nazwać neutralne. Neutralne po prostu neutralne środowisko wykonujące swoje zadania. Ani nie przeciwko ani jednej, ani drugiej grupie.
Policja jest dla społeczeństwa. To nie jest odwrotnie. Nie społeczeństwo jest dla policji. Policja jest dla społeczeństwa Bo wiesz, no wyobraź sobie sytuację, w której dzisiaj, już, w tej chwili policja przestaje istnieć, nie ma. Jak długo byłby spokój na ulicach?
Nie za długo. To też o tym rozmawialiśmy, jak w Stanach wyglądała sytuacja.
Mhm. Tak. Policja jest bez względu na to, kto aktualnie, jaka opcja polityczna aktualnie jest u władzy. I chciałbym, żeby to, wiesz, no ludzie zrozumieli. Bardzo dużo jest do zrobienia ze strony policji. To też, wiesz, no nie mamy się co czarować, tak?
Gdzie mówisz o jakichś nadużyciach?
Wiesz co, o nadużyciach, błędach, do których się policja nie potrafi przyznać, zachowaniach niezrozumiałych, nierozumienia kontekstu czy potrzeby właściwej komunikacji ze społeczeństwem. Wiesz, no to robi bardzo dużo złego.
Mi się wydaje, że przede wszystkim to, czego nie komunikujecie, to...
To już nie ja.
To już nie ty. To trochę ty dalej. Dla ciebie, okay, dalej, ciebie dalej to jest ważne.
No tak.
Nie komunikujecie, w ogóle się nie komunikujecie tak właściwie. Do mnie przynajmniej, osoby, która ma 30 lat, nic nie dociera. I dla mnie podcast z sierżantem Bagietą był super, bo ja pierwszy raz miałem świadomość tego, co w ogóle policja robi. I ile jest rzeczy gdzieś tam, które się dzieją za kotarą policji, o których ja nie miałem kompletnie pojęcia i inni ludzie pewnie też nie mieli pojęcia. I wydaje mi się, że jak ty mi mówisz o tej stronie politycznej, ja nic nie wiem o żadnej stronie politycznej. Ja wiem tylko te rzeczy, które docierają do mnie, jako do osoby, która korzysta z social mediów i ma 30 lat i to, co słyszę w muzyce, a że u nas w Polsce najpopularniejszy rodzaj muzyki to rap, no to wiadomo, co w piosenkach rapowych śpiewają o policji. Więc wydaje mi się, że to powinniście, jeśli chcecie coś robić, adresować to jako pierwsze, bo to jest coś, co do nas dociera.
Wiesz, no ja to zrozumiałem. Między innymi dlatego jestem tutaj u ciebie. Natomiast boję się, że policja nadal tego nie rozumie. Zobacz, co się dzieje. Są realizowane jakieś reportaże, jakieś seriale pseudodokumentalne, które są właśnie w telewizji.
Których nikt nie ogląda.
Dzisiaj dla twojego pokolenia telewizja nie jest medium, które istnieje w ogóle. Tak długo, jak długo, no nie tylko policja, ale w ogóle służby nie zrozumieją tego, że dzisiaj przekaz musi być inny, tak długo, no niestety będzie tak, jak jest. Oczywiście zmian organizacyjnych, strukturalnych, niezbędnych jest bardzo, bardzo wiele. I to jest tak, one się dzisiaj nie wydarzą, może się wydarzą jutro, może się wydarzą za rok, może się wydarzą za 5 lat, nie wiem. Nie wiem, jeżeli się nie będzie mówiło głośno o potrzebie wprowadzenia tych zmian, to one na pewno nie zajdą.
Jak duże według ciebie piętno odbije to, żeby sierżant Bagieta odszedł z policji publicznie? Myślisz, że to ma duże znaczenie?
Nie wiem.
On jest chyba głównym policyjnym influencerem w Polsce i to jest trochę takie... Ja tego nie rozumiem. Ja gdybym był na miejscu zarządzających w policji, nigdy bym mu nie dał odejść. Właśnie jeśli by mi zależało na tym, żeby mieć dobrą opinię oczywiście. Więc to było dla mnie takie zastanawiające, że mają gościa, który robi genialną robotę i ludzie się lubią i angażują się i jednocześnie go wypuszczają. To było...
Jeśli chodzi o Bagietę, to jest dużo, może nie dużo, ale jednak bardziej skomplikowana sprawa, bo z jednej strony ja w pierwszym momencie, jak się dowiedziałem, że on odchodzi z policji, to byłem bardzo zdziwiony. Jak to? On tam miał 7 lat chyba służby, czy jakoś tak. Jak to? Tym bardziej, że no gdzieś tam słuchałem czy oglądałem tego, co on mówi i wydawało mi się, o, fajny gość, nie? Fajny, zaangażowany gość. I tak jak mówię, w pierwszym momencie dla mnie w ogóle niezrozumiałe było to, że on odszedł. Tylko, że jak zacząłem się temu wszystkiemu przyglądać, to niezrozumiałe to było dla mnie, a nie dla człowieka 25- czy 30-letniego. Inne pokolenie, inne podejście do życia. I teraz...
To dlaczego dla ciebie to było niezrozumiałe?
Bo dla mnie wiesz, no, służba dawała mi jakieś tam bezpieczeństwo tego, że mam pracę również, tak? No nie czarujmy się, tak? Że w latach 90. to było w ogóle wow, nie wiem, ty nie wiesz, ale w latach 90. zdarzały się sytuacje, że wiesz, no ktoś próbował dawać łapówkę, żeby się dostać do policji. No uśmiejesz się, ale to były takie czasy. I teraz tylko jaki jest problem? Dzisiaj osoby kierujące czy dowodzące, kierujące służbami, to są goście z mojego pokolenia.
To Bagieta właśnie mówił, że to tak
nie... I oni nie rozumieją tego, co się dzieje. Jeśli nie zrozumieją, to się nic nie zmieni. Będzie tylko gorzej.
Mhm.
Będzie tylko gorzej. Dzisiaj nie wystarczy powiedzieć, masz wykonać i mnie to obchodzi. Dzisiaj to nie działa.
Dzisiaj ludzie pójdą sobie gdzie indziej pracować.
Tak samo właśnie przekaz medialny. Dzisiaj telewizja, no okej, fajnie, tam ten rzecznik jeden, drugi, trzeci, piąty policji staje, gadająca głowa mówi coś, mówi, wszyscy puszczają to mimo uszu, a i tak znacząca część społeczeństwa, czyli ludzie w twoim wieku w ogóle tego nie oglądają i nie słuchają.
A jakby słuchali, to jeszcze by to zhejtowali z góry na dół.
Jeżeli służby dzisiaj nie zrozumieją, że nie wystarczy ludziom zapłacić za pełnienie służby, żeby oni do tej służby przyszli i w niej zostali, to zostaną w latach 90.
Ale to z drugiej strony chyba trochę nie może tak być, no bo jeśli te służby będą sobie tak degradowały się i degradowały, no to w końcu w społeczeństwie chyba zabraknie, nie?
No tak. Nie, no,
więc może oni na to liczą, że oni sobie tak patrzą na tych ludzi i mówią, okej, nie chcą, to niech nie przychodzą. Ale...
Nie, to nie jest tak.
Mhm.
Ja sądzę, że po prostu nie rozumieją tego, co się dzieje. Nie rozumieją tego, że nowe pokolenie widzą, ale nie rozumieją. Ja tylko słyszę takie komentarze. Ci młodzi tylko potrafią się nie zgodzić na to, że na kursie podstawowym ma oddać telefon. No tak, tylko z czegoś to wynika. I wiesz, i dla nich, dla wielu decydentów dzisiaj, czy osób wydających polecenia w służbach, to nic się nie zmieniło od lat 90. Wystarczy powiedzieć, wykonać! Już! Że dzisiaj to... Dzisiaj, jeżeli nie zbudujemy, po pierwsze, innego obrazu służb, a po drugie, nie przekonamy ludzi, że naprawdę warto do służby wstąpić i znajdzie się tam możliwość realizacji jakichś tam czasem marzeń albo robienia ważnych rzeczy i będzie się, uwaga, dowodzonym i zarządzanym przez prawdziwych liderów, bo służby nigdzie na świecie nie tworzą milionerów, nie płacą milionów.
To jest też bardzo trudny punkt do zgryzienia.
To ma być, to musi być pensja, która umożliwi ci godne funkcjonowanie, ale ona nie stworzy z ciebie bogacza. To, co ma przyciągać do służby, to jest idea, to jest właśnie to, co może służba zaoferować poza socjalem, bo dzisiaj socjal znajdziesz w sieci marketów na kasie.
Mhm. Czy ty w takim razie planujesz zakładać swoje social media prywatne?
Nie wiem jeszcze, to tak jak mówię, to jest aktualnie wyzwanie, z którym się muszę zmierzyć. Zobaczymy, jak pójdzie działalność portalu, jak podcast się rozwinie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja na to, co dzisiaj u ciebie robię.
Ja myślę, że masz na sobie na tyle wiary w to, że powinieneś coś robić z tym, bo to mało jest osób, które się zapalają, jak mówią o czymś. Ty się zapalasz, jak o tym mówisz. I to jest coś, czego...
Tego nie lubię u siebie.
Czemu?
To mnie to drażni.
No tak, ale to jest...
Wolałbym być, wiesz, zimny jak głaz, tutaj spojrzenie w ogóle.
Myślę, że w taki sposób wyrażasz pasję i to jest spoko. I jest jakaś część ludzi, których to przyciągnie. Jest jakaś część ludzi, którzy powiedzą, dla mnie to jest trochę za bardzo zapalające. I to tak jak z tym dowódcą, no to, tak to po prostu jest. Ale myślę, że jeśli masz tyle w sobie pasji, żeby to robić, to powinieneś trochę więcej komunikować właśnie do młodych ludzi, na przykład na social media. Jak Joko.
Jak Joko. Okej, okay. Nie, no to wiesz, ja lubię stawiać sobie wysoko poprzeczkę, no ale tamten gość jest naprawdę dobry. O kurde, no powiem ci, że dałeś mi teraz do myślenia.
No jeśli chcesz.
Jak biegać to maratony, jak skakać to tylko skoki wysokie.
Joko ostatnio, wczoraj słuchałem, założył TikToka nawet, więc to jest, to musi być, nawet, ale powiedział, że nie robi tego sam, więc oni też podejmują różne dziwne wyzwania i dla nich to też jest na pewno niekomfortowe. A tak swoją drogą on wstaje o 4:30, bo ma taką przypadłość, że po prostu nie może spać, więc to nie jest tak, że jest upośledzony, tylko...
Nie, no wiesz, to, ale to tak jak powiedziałem, jak byłem w pododdziale w Łodzi, to w jednostce byłem chwilę po godzinie 6:00, bo wiedziałem, że to jest do godziny 7:00 tam z groszem, to jest czas, kiedy mogę spokojnie zrobić swój własny trening. Bo później już nie było takiej możliwości. Także wiesz, no...
Mieliście narzucone to, że mieliście trenować?
To jest długi temat, bo to jest tak.
Bo ty, tak tylko chciałbym powiedzieć dla ludzi, którzy słuchają, ty jesteś całkiem spory. Jak na swój wiek jesteś masywnym człowiekiem.
To znaczy, wiesz co, no przede wszystkim to jestem osobą, która całe życie uprawia jakiś sport. Może uprawia sport to za dużo powiedziane, ale ta aktywność fizyczna na takim dosyć wysokim poziomie i zawsze byłem raczej ten sprawny. Mogę się pochwalić, że na egzaminach wstępnych właśnie do szkoły oficerskiej na ponad 300 chłopa miałem najlepszy wynik. Ale to
czytałem,
tak,
gratulacje.
Tak, ale no, a kurde.
Ale opowiedz lepiej, jak to do tego doszedłeś, bo to było dużo ciekawsze moim zdaniem, jak sobie szedłeś od tyłu i sprawdzałeś imiona i tak nagle patrzysz, wow, jest to na samej górze.
No tak było, tak. Jak zdawałem egzaminy do szkoły oficerskiej, to i właśnie, to też jest, widzisz, można nawiązać do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Jak zdawałem do szkoły oficerskiej w Szczytnie, to był początek lat 90. To miałem szczęście. Wiesz dlaczego? Dlatego, że było 3 kandydatów na jedno miejsce. Tylko 3 kandydatów. W kolejnych latach tych kandydatów było kilkunastu na jedno miejsce. Dzisiaj trudno...
Brakuje?
Tak. Dzisiaj trudno zdobyć chętnych do... No zresztą wiesz, no z jakiegoś powodu jednostki specjalne wojskowe, ale również policyjne uruchomiły nabór z cywila. Można podejść do selekcji z cywila. No i tak śmieję się, że z tym egzaminem moim do szkoły oficerskiej miałem szczęście, że WF był pierwszym egzaminem, bo później jeszcze była historia i język obcy.
I nie byłeś na samej górze?
I tam już nie byłem na samej górze. Natomiast, wiesz co, jak już poczułem, że to jest to, co chcę robić, tak jak z większością rzeczy w życiu, które robiłem, no to szkołę skończyłem na jednej z pierwszych lokat na roku.
To znowu świadczy o twoim oddaniu w sprawie. To jest bardzo fajne.
To świadczy o tym, że jak się w coś angażuję, to robię to tak po prostu i na całego.
Nie skończyliśmy tego tematu treningów. Uśmiechnąłeś się i powiedziałeś, że to jest skomplikowana sprawa.
To znaczy, wiesz co, skomplikowana to, jeśli chodzi o pododdziały, o jednostki specjalne. To jest tak, że są różne szkoły. Ja akurat wyznaję taką szkołę, która mówi, że w jednostce pełnią służbę dorośli, świadomi goście, których nie trzeba na każdym kroku pilnować. I ja uważam, że poza planowymi zajęciami, szkoleniem z taktyki, z tych elementów, które muszą być robione wspólnie, zespołowo, to akurat utrzymywanie na niezbędnym poziomie sprawności fizycznej powinno być pozostawione całkowicie poszczególnym osobom. A więc w ciągu dnia masz, nie wiem, 1,5 do 2 godzin czasu, żeby popracować nad fizyką i czy ty będziesz w tym czasie biegał, chodził na siłownię, czy robił jeszcze coś innego, to mnie to średnio interesuje. Mnie interesuje to, czy jesteś w stanie 2, 3, 4 razy do roku przejść testy, które mi jako dowódcy mówią, że jesteś na takim poziomie sprawności fizycznej, że możesz realizować zadania.
A uważasz, że to powinno być wymagane?
To
czy treningi?
Nie da się przejść testów tych cyklicznych, okresowych, nie trenując. Uwierz mi, nie jesteś w stanie.
Możesz powiedzieć plus minus?
Wiesz, na czym polega test Coopera? Test Coopera to jest 12 minut ciągłego biegu. W zależności od tego, jaki dystans przebiegniesz, to taka jest ocena, a w przypadku testów w jednostkach najczęściej to jest zero-jedynkowe.
Przechodzisz albo nie przechodzisz.
Przechodzisz albo nie przechodzisz. I w jednostce absolutnie minimum, absolutne minimum takie, poniżej którego w ogóle nie ma o czym mówić, to jest w przypadku testu Coopera 2800.
To 812 minut. Nie jestem biegaczem, ale to jest kawałek.
To jest kawałek, a w zasadzie mnie nie satysfakcjonowały wyniki poniżej 3 km. Podciąganie na drążku nachwytem, 15 wzwyż, a tak naprawdę poniżej 20 to chyba nie mamy o czym rozmawiać.
Czyli to są dobrze zbudowani goście wszyscy.
Dlaczego dobrze zbudowani?
A żeby się podciągnąć 20 razy, to już to jest niezły wynik.
Tak, ale czy musisz być...
A to nie chodzi, nie mówię o tym, że wyglądają jak kulturyści.
Nie, no nie.
Możemy sprawni.
Tak. Wiesz co, jeśli chodzi o te cechy fizyczne w jednostkach specjalnych, to bardziej wieloboista niż kulturysta. Mhm.
Taki bardzo sprawny gość.
Tak. No i wiesz, no... Masz zdać testy i tyle. No. I nie da się siedzieć w fotelu i te testy przejść.
Zdecydowanie. No to nie. Jeśli robię, i to fajnie, że jest 4 razy w roku. To też nie pozwala ci jakkolwiek wypaść z tego.
Nie ma kategorii wiekowych. Aha. Masz 20 lat, czy 30, czy 40. Jedziesz, drążek i jedziesz. No akurat drążek to jest... moja ulubiona...
Podciągnąłby się teraz 20?
Teraz, w tej chwili?
Mhm.
Proszę cię.
Wiesz nie? Czy co? Spokojnie?
Rozmawiajmy poważnie.
To, wiesz, ile się podciągniesz najwięcej razy?
Na 40 urodziny w jednej serii zrobiłem 40.
40 podciągnięć?
Na 40 urodziny, a teraz mam dużo więcej lat i już się nie podciągnę 40 razy.
40 razy, nice.
Dobra, za chwilę puryści zajmujący się podciąganiem na drążku zadadzą pytanie, czy technicznie, czy statycznie i tak dalej, i tak dalej. Nie, no oczywiście 40 nie jest, to nie były drążki tylko i wyłącznie siłowe, były również dynamiczne. Natomiast 20 siłowych, no to...
Ale to jest, też tak, że trzeba trenować to konkretne ćwiczenie, żeby być w niedobry. Można mieć dobrze rozbudowane plecy, ale wciąż jeśli nie robisz konkretnie podciągania, to będzie cię ciężko podciągnąć 20 razy. To nie jest tak, że...
Bardzo możliwe.
No, to jest tak jak z chodzeniem po górach. Trzeba trenować chodzenie po górach, żeby dało...
No tak. Mhm. Tak. Natomiast wiesz, jak jesteś w jednostce, to nie masz wyboru za bardzo.
Mhm.
Nie masz wyboru.
Co jeszcze testują oprócz biegania i podciągania?
Wiesz co, testów była cała masa.
Cała masa.
Tak, no, siłowe testy polegające między innymi na ilości powtórzeń na ławce, ile razy podniesiesz, wypchniesz własny ciężar ciała. No to tak wiesz, no, jak ważysz setkę, no to ja nigdy nie ważyłem setki. Mówisz, że jestem duży? Nie, nie jestem duży.
Ty jesteś postawny. Zdecydowanie. To jest fajne, że można sobie trenować w pracy i że jeszcze cię z tego sprawdzają. To jest...
Tak, to jest fajne. Jeżeli naprawdę nie czujesz tego potrzeby właśnie takiej pracy fizycznej nad sobą, to bardzo szybko się przekonasz w jednostce, że to nie jest dla ciebie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że dzisiaj ty możesz mieć ochotę za chwilę zrobić sobie pakę, a jutro masz ochotę pójść na basen, a pojutrze masz ochotę pobiegać. To, co masz, na co masz ochotę, to sobie idziesz. W jednostce nikogo nie interesuje, na co masz ochotę. Mhm. Musisz zrobić to i tyle, żeby być na odpowiednim poziomie, czy ci się chce, czy nie. I w tym momencie fanu trochę ucieka. Natomiast na ile to jest fajne, w Łodzi przyszła do mnie któregoś razu sekretarka i mówi: dowódco, mam taki problem, nie wiem co zrobić, przedszkole zamknęli, mogę wziąć zwolnienie na opiekę, ale to jest tylko jeden dzień, czy mogłabym syna przyprowadzić do jednostki. Ja mówię, no dobrze, jak pani się nim zajmie tam w sekretariacie, to dobrze, niech przyjdzie. Tylko proszę, żeby nie chodził po jednostce. No i no, przyszedł taki kajtek, nie wiem, tam 5-6 lat. No i siedział pół dnia, nam rysował sobie, ale już tak mu się nudziło. I chłopaki przyszli, mówią: dowódco, idziemy na boksy, weźmiemy małego tam sobie pokula się po macie. Tylko mu krzywdy nie zróbcie. No to wzięli go na tą matę. Wrócili później: dowódco, no bo idziemy gdzieś tam jeszcze, weźmiemy małego. Ja mówię: no dobra, weź się. No i po kilku godzinach wraca i ta sekretarka mówi do syna: widzisz, jaką panowie mają ciężką pracę, a ten mały tak: jak to pracę? No pracę, to jest ich praca. To im ktoś jeszcze za to płaci?
No to jest piękne, że można sobie trenować i ktoś ci za to płaci i jeszcze cię sprawdzają i musisz być sprawny, nie to, że możesz być sprawny, tylko musisz, to jest...
Wiesz co, kwestia fizyki oczywiście jest fajna, natomiast wszystko inne, co możesz robić, to jest...
Czy ty jak sobie żyjesz, to myślisz sobie czasami o tym, że byłeś dowódcą BOA i masz takie momenty realizacji, że jesteś, nie wiem, czy napawa cię to dumą, czy jakby czujesz się z tego powodu świetnie czasami, że udało ci się coś takiego osiągnąć?
Pewnie tak, natomiast artykułuję to i mówię głośno, tak? Jestem dumny z tego, co mogłem robić w służbie i kogo spotkałem. Zresztą to już tu dzisiaj wybrzmiało. Natomiast czy wiesz, czy siedzę i tam rozpamiętuję, o, ale było zajebiście. No raczej nie. Mhm. Raczej patrzę przed siebie.
Okej. Okay. A jeszcze chciałem cię zapytać, chyba w tej książce napisałeś, że odwaga to nie jest brak strachu. Chciałem, żebyś to rozwinął.
Brak strachu to głupota. Mhm. Wiesz, czym jest odwaga? Odwaga jest umiejętnością opanowania strachu i działanie nie pod impulsem strachu, ale działanie w pełni świadome w celu realizacji zadania. To jest odwaga.
Cały czas czując strach.
Wiesz co, strach musisz opanować, on tam gdzieś będzie. On nie może cię sparaliżować. Strach nie może być tym impulsem do działania. On nie może tobą powodować. A jeśli nie czujesz strachu, to się zaczyna robić niebezpiecznie.
Pracowałeś jakoś nad tym, czy samoistnie ci to przeszło, żeby radzić sobie ze strachem?
To mi jakoś akurat się tak poukładało, że nigdy nie było z tym problemu. Chociaż wiesz co? Wiesz, kiedy wydaje mi się, że odczuwałem największy strach w życiu. Bałem się po prostu tak, że nie jestem w stanie przyrównać żadnego innego momentu. I teraz uwaga, to nie był moment, w którym ten wartownik w Sieradzu strzelał tam do nas. Nie. Wiesz, kiedy to było? Jak miałem oddać pierwszy samodzielny skok ze spadochronem. Nie na linę, nie z instruktorem, tylko sam. Miałem wyskoczyć z samolotu, sam ułożyć się odpowiednio w powietrzu, pociągnąć za klamę, otworzyć spadochron. Byłem święcie przekonany, że się zabiję. Nie ma bata. Mówię, musi mnie odwrócić. Wywali mnie na plecy, zaplączę się w te...
Z jakiej wysokości?
Wiesz co, wtedy to chyba było nisko. Wtedy to chyba było 1500. Aha. I mówię, nie. co nie przeszkodziło mi stanąć w drzwiach samolotu, poczekać na polecenie instruktora i na hasło skok, wysiąść z samolotu. Gadałeś, przeżyłem.
Gadałeś o tym z innymi? Też wszyscy się tak bali pierwszego skoku?
Nie, to nie był pierwszy. To był pierwszy samodzielny.
Pierwszy samodzielny, to mam na myśli.
Wiesz co, tak, podobno taka jest reguła. Że pierwszy skok to w ogóle nie wiesz, co się dzieje. Drugi skok jest to samo. Dopiero koło trzeciego, czwartego skoku zaczynasz się orientować, co się tak naprawdę dzieje i wtedy przychodzi ten strach.
Ja nie wiedziałem, że to jest aż na tyle straszne. Ja się zastanawiałem, ale robiłem już różne rzeczy. Ale zawsze wydawało mi się ten skok nie aż taki straszny. Czyli to jest paraliżujące rzeczywiście.
To znaczy, wiesz co, ja tak akurat miałem. Natomiast z tego, co rozmawiam, to wszyscy przyznają, że tak, że tam przy tym trzecim, czwartym, może piątym skoku przychodzi taki moment, że... Natomiast jak miałem ratowanie, jak mi się spadochron nie otworzył, to chwilę później, jak tylko wylądowałem, to chłopaki mnie od razu, nawet nie miałem czasu, tylko zdjęli mi ten nieotworzony spadochron z pleców, założyli złożony nowy do samolotu.
Od razu, żeby od razu się kolejny skok przepalił głowę.
To adrenalina była taka, że ja przez dwa dni, w ogóle po ścianach chodziłem, bo tak mnie adrenalina kopała. No.
Czyli jeden ci się nie otworzył i dopiero na drugi ci się otworzył?
Zapas się otworzył, tak. To znaczy główny okazało się, że nie do końca się rozwinął. Całe szczęście, że został w paczce, bo dzięki temu udało się go odpiąć i nie było ryzyka, że zapas się zaplącze.
Jaka jest twoja pierwsza myśl, jak ci się nie otwiera spadochron?
Co tam w ogóle się dzieje?
To musi być paraliżujące.
To znaczy, wiesz co, nie. Wiesz co, jak jesteś dobrze przygotowany, jak potrafisz działać w stresie, to czas zwalnia. Miałem czas, żeby spojrzeć do góry, zobaczyć, co się dzieje, zastanowić się, walczyć jeszcze, spróbować go tam otworzyć, czy może nie, ale zobaczyłem, że Matka Ziemia już coraz bliżej. W sumie nie było czasu już na nic więcej, to lewa, prawa, co oznacza, że najpierw pociągnąłem klamę wypinającą ten główny spadochron, a później pociągnąłem za klamę spadochronu zapasowego. No i tyle.
To musi być ciekawe doświadczenie. I ta myśl, na pewno miałeś taką myśl, czy ten drugi się otworzy?
Nie.
W ogóle?
Nie było czasu. Nie, ale przyznaję, że jak poczułem szarpnięcie i widzę biała szmata nade mną, pełna, wypełniona powietrzem, to było miłe.
Ten zapasowy jest mniejszy?
Jest nieco mniejszy i jest najczęściej biały taki zupełnie.
Ciężej się na nim ląduje?
Nie.
Czyli to nie jest tak, że spadasz dużo szybciej i to już jest takie awaryjne na maksa?
Nie.
Dobra. Czy masz załóżmy, że ktoś ma 20 lat, facet. Z twojej perspektywy, co jest ważne dla osoby, która ma 20 lat? Co powinna taka osoba robić w życiu?
To powiem to, co mówiłem moim studentom z kierunku bezpieczeństwo. Mhm. Bo miałem taki epizod. Naukowością się zajmowałem. Ja się nie nadaję do tego. Ale do czego zmierzam? Na pierwszych zajęciach mówiłem im rzecz, której oni chyba nie słyszeli od żadnego innego wykładowcy. Zresztą później to chyba dotarło do władz uczelni i nie byli zadowoleni z tego. O co chodziło? Ja im mówiłem w ten sposób. Słuchajcie, jeżeli interesuje was to, w czym się chcecie kształcić, chcecie się rozwijać w obszarze bezpieczeństwa, to gwarantuję wam, że moje zajęcia będą dla was bardzo ciekawe. Jeśli natomiast moje zajęcia będą was nudziły, to oznacza, że prawdopodobnie nie robicie tego, co was interesuje, a wtedy szkoda czasu, szkoda waszego życia na robienie rzeczy nudnych.
Nudnych dla was.
nie traćcie czasu na te studia wtedy. Znajdźcie sobie coś, co będzie wam dawało pasję i co będzie was interesowało. Szkoda życia, szkoda tracić życia na robienie rzeczy nudnych.
Zastanawiam się, a to nie jest też tak, że czasami osobowościowo się po prostu z kimś nie dogadujesz? I ja miałem nauczyciela od polskiego, którego bardzo lubiłem. Wcześniej miałem nauczycielkę od polskiego, której nie lubiłem. I to mocno zmieniało to, jak ja postrzegałem język polski pomiędzy gimnazjum a...
Tak, oczywiście, tak może być. Natomiast wiesz, no jeśli ja widziałem, że z grupy 100 studentów 30 słucha, notuje, a w zasadzie 15 jest w stanie zadać mi pytanie, po co tracić czas na rzeczy, które nie dają nam przyjemności, pasji. To równie dobrze mogą spać w domu. No po cholerę mają przychodzić na zajęcia. I to...
Podpisać obecność.
No ale...
Przerotuję.
Czy to jest życie? Czy o to chodzi w życiu? Powiedz mi.
To jest bardzo skomplikowane pytanie przy tym przypadku. Bo jeśli ktoś robi całe studia i na przykład nie dospał wczoraj i umiera na twoich zajęciach, to jest wytłumaczalne. Pytanie, czy to się powtarza.
Żeby to właśnie. Bo ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś przyśnie, bo jest zmęczony. Ja wiem, młodość ma, rządzi się swoimi prawami. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli nie ma w tym energii, nie ma w tym życia, przekonania, że to tak, to jest to, co chcę robić, to znajdź to, co będziesz chciał robić.
I to jest...
Mi się to udało. Może dlatego tak łatwo mi to mówić.
Mhm. No właśnie to jest kolejna rzecz, o której myślałem, że to jest... Ciężko jest to znaleźć dla niektórych ludzi. Mi na przykład bardzo dużo czasu zajęło znalezienie tego, co chcę robić. Plus, ja dużo wcześniej wiedziałem o tym, że można robić podcasty i to mnie nie interesowało, więc zbudowanie zainteresowania samego u mnie też zajęło ze 4 lata. Więc to jest skomplikowany proces, ale myślę, że obserwowanie tego, że gdzieś ci się nudzi, to jest bardzo ważny taki wyznacznik tego, że to nie jest miejsce dla ciebie.
Tak po prostu.
Mhm. Czy chcesz jeszcze coś dodać od siebie?
No, należy tak żyć, żeby tego nie żałować.
Dobra, kończmy w takim razie. Bardzo ci dziękuję. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie można znaleźć twoje rzeczy w internecie.
Na platformach z podcastami, Świat oczami mundurowych o rzeczach ważnych, poważnych i nie tylko. Portal Bezpieczeństwo i Strategia. Tam piszemy trochę bardziej merytorycznie niż podczas moich podcastów. Moje podcasty mają za zadanie właśnie dać możliwość posłuchania o tym, jak to jest w służbach mundurowych, jak to jest z bezpieczeństwem naszym, bo rozmawiam również z przedstawicielami nauki, którzy potrafią fajne rzeczy czasem powiedzieć. Natomiast na portalu można znaleźć takie dużo bardziej merytoryczne rzeczy.
Tak, próbowałem to przeczytać i to rzeczywiście jest takie bardzo mocno merytoryczne, że tam można sobie zobaczyć, czy to jest coś, co cię interesuje, czy nie. Jak ktoś czyta te artykuły, no to już ma odpowiedź na to.
No tak, tak, no ale wiesz, no praca nad tym, ażeby trochę oddemonizować policję, czy służby specjalne, czy wojsko dla społeczeństwa, to nie jest tylko przekonywanie ludzi, wstępujcie w szeregi. Nie, no może właśnie też polega to na tym, żeby pokazać, zaraz, halo, tam też są fajni goście, tam też są ludzie, z którymi można porozmawiać, którzy mają jakieś pomysły na życie, mają jakieś idee, może to, jak postępują, również nam będzie odpowiadało, niekoniecznie zakładając mundur.
Mhm. I są normalni, są tacy sami jak my. Mhm.
Dokładnie tak.
Dobra. Odnieśliśmy ludzi do twoich podcastów. Dziękuję.
Ja też dziękuję.
Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę, 19:00.
Pozdro.